18 nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jedwabnik. Witam pana wójta Sławomira Androziaka, panią skarbnik Violettę Gil, panią sekretarz Jolantę Dręży. Witam państwa radnych. Szanowni państwo, dzisiejsza sesja jest zwołana na pisemny wniosek wójta i obrady dzisiejszej sesji są prawomocne, ponieważ obecnych jest 15 radnych na 15 ustawowego składu rady. Odczytam teraz porządek dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Zgłaszanie interpelacji i zapytań. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2020-2037. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na rok 2020. Punkt siódmy. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szczycińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Szczytnie. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Jedwabno do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Punkt dziewiąty. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Punkt 11. Sprawy różne. Punkt 12. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie widzę. Pozwolicie państwo, że siądę. Szanowni państwo, protokół z poprzedniej sesji został zwyczajowo wyłożony do zapoznania się i o ile nie ma uwag, proponuję przyjąć go bez głośnego odczytywania. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do imiennego głosowania. I tu proszę pana przewodniczącego o odczytanie listy.
Radna Iwona Arnotowska. Jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Daniel Dunajski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski.
Jestem za.
Radna Krystyna Kowala.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Trzcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję.
Piętnastu radnych głosowało za. Protokół został przyjęty. Punkt czwarty dzisiejszych obrad to zgłaszanie interpelacji i zapytań. Szanowni państwo, do Rady Gminy nie wpłynęły żadne zapytania, żadne interpelacje. Dlatego przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2020-2037. I tu poproszę panią skarbnik o zapoznanie z materiałem.
Otrzymali państwo materiały. Materiały te były omawiane przed sesją. Ja tylko powtórzę, że dochody ogółem 23 881 782 zł. Dochody majątkowe 3 068 959 zł 57 groszy. Wydatki 25 727 298 zł. Wydatki majątkowe 5 141 201 złotych 13 groszy. Deficyt budżetu 1 845 516 zł. Będzie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów 1 745 516 zł i wolnych środków 100 000. Przychody budżetu 2 635 516 zł, rozchody 790 000 i wskaźniki wszystkie są spełnione. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. W takim razie odczytam propozycję uchwały. Uchwała numer 18 łamane przez 124 łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230 ust. 6, artykułu 230b punkt 1 i 2 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz artykuł 18 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jedwabno na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedwabno na lata 2020-2037 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Jedwabno. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do niejednego głosowania.
Radna Iwona Arbatowska. Jest za, przeciw i się wstrzymuje.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Daniel Dunajski. Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska.
Jestem za.
Radny Sylwester Janowski. Jestem za. Radna Krystyna Kowala.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski. Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk. Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Trzcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję.
Radnych głosowało za, uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020. Ponownie poproszę panią skarbnik o zapoznanie z materiałem.
Te zmiany także były omawiane i tak po stronie dochodów wprowadzono dotację celową ze Starostwa Powiatowego Szczytnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla jednostek OSP Nowy Dwór i Szuć w wysokości 6 000. Kolejna zmiana, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów zmniejszono subwencję oświatową dla gminy o kwotę 40 629 zł oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 846 zł. I ostatnia zmiana, zwiększono dochody z tytułu wpływu ze zwrotu podatku VAT o kwotę 846 zł z uwagi na wykonanie na 30 czerwca 2020 roku i łącznie po stronie dochodów zostały dochody zmniejszone o 34 629 zł. Po stronie wydatków dokonano zmian w budżecie Rady Gminy poprzez zmniejszenie środków na diety o kwotę 22 500 zł, jednocześnie zwiększając środki na zakup materiałów o kwotę 16 500 zł oraz środki na zakup usług o kwotę 6 000. Kolejna zmiana, zmniejszenie wydatków w promocji gminy na dotację powiatową, dotację na dożynki powiatowe o kwotę 5 tysięcy, o kwotę 10 tysięcy zakup usług także w promocji. Zmniejszono także wydatki na dowóz dzieci do szkół o kwotę 6 tysięcy oraz zmniejszono o kwotę 9 tysięcy zaplanowaną dotację dla organizacji pozarządowych. Jednocześnie zaplanowano dotację celową dla powiatu szczecińskiego w celu zakupu sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Szczytnie w wysokości 30 tysięcy. Kolejna zmiana. Dokonano zmiany w zaplanowanych wydatkach na wybory prezydenta RP. Zwiększono wydatki na zakup usług o kwotę 100 zł. Jednocześnie zmniejszono wydatki na zakup materiałów o kwotę 100 zł. Kolejna zmiana, zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Nowy Dwór i OSP Szuć w związku ze środkami, które zostały zwiększone po stronie dochodów. Kolejna zmiana, zwiększono zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jedwabna o kwotę 100 tysięcy. Środki te pochodzą z wolnych środków z roku 2019. I kolejne zwiększenie, są to środki na opłaty z tytułu odprowadzanych ścieków dla ZGK spółka za o kwotę 30 024 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia wydatków na dowóz uczniów do szkół. I ostatnia zmiana, wniosek pana dyrektora zespołu szkół, to są zmniejszenia, zwiększenia i przesunięcia między paragrafami. Łącznie zmniejszono wydatki o kwotę 40 629 zł. Jest to kwota, którą gmina dostała jako zmniejszenie subwencji oświatowej. I łącznie po dokonanych zmianach wydatki zostały zwiększone o 65 371 zł. I kwota zwiększenia wydatków i zmniejszenia dochodów daje nam kwotę 100 tysięcy i jest to rozdysponowanie wolnych środków z roku 2019. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są uwagi, pytania do pani skarbnik? Proszę bardzo.
Proszę państwa, ja tytułem uzupełnienia i z informacją na temat budżetu w związku z jego realizacją. Oczywiście budżet to plan, natomiast jego realizacja jest uzależniona od tego, czy zgodnie z tym planem wpływają dochody. I tutaj a propos wpływów naszych w okresie od 1 stycznia należałoby przedstawić zarówno informację państwu, jak i wszystkim pozostałym, jak te wpływy wyglądają. W zakresie takiego zestawienia, które przygotowała pani skarbnik dotyczącego ilości wpływów, no, odnotowujemy spadek w stosunku do roku 2019, chociaż te kwoty powinny być o kilka procent wyższe. W zakresie podatku od nieruchomości w tym zakresie spadek jest to dokładnie minus 6,15%. O podatek rolny to jest prawie 1%. Podatek leśny to jest minimalna różnica, spadek jest to 0,03%. Podatek od środków transportowych, wpływ od początku roku jest na poziomie minus 12%. W przypadku opłaty miejscowej tu mamy wzrost w stosunku do roku poprzedniego 35%, ale to nie są kwoty globalnie duże, więc nie jest to kwota znacząca dla całego budżetu. W opłacie targowej podobne znaczenie dla budżetu, niewielkie, to jest minus 57%, ale to dowodzi po prostu braku ruchu w okresie epidemii koronawirusa na naszym targowisku. Tak? Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to wykonanie jest mniejsze aż o 57%, wynika to przede wszystkim właśnie z epidemii. To, co jest najbardziej, jedną z najbardziej istotnych części, czyli udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych do marca, końca, czyli powoli już epidemia się rozpoczynała, ten spadek jest na poziomie minus 4,66%. W mojej ocenie, bo to podobne te cząstkowe kwoty dotyczą również stycznia, lutego, te 4,66 to jest skutek zmniejszenia dochodów gminy wskutek ulg podatkowych, które wprowadzono jesienią ubiegłego roku. Ten spadek w wysokości 5% prawie na chwilę obecną. Natomiast mam już dane za kwiecień, gdzie tak naprawdę już ten lockdown gospodarki i brak wpływów podatkowych, na które składają się również te kwoty, które są przekazywane po części w odpowiednim procencie do budżetu państwa, a po części do budżetów samorządów, z urzędów skarbowych. Tutaj mamy już dokładne dane. W chwili obecnej za kwiecień 2020 roku wpłynęło do naszego budżetu 147 174 zł, podczas gdy w kwietniu 2019 roku wpłynęło 258 580 zł. Więc za kwiecień otrzymaliśmy dokładnie o 111 406 zł mniej niż za kwiecień roku 19 w ubiegłym roku. To jest to spadek dokładnie o 56%. To pokazuje, jaka jest skala wpływu epidemii między innymi na budżety samorządów. Jak rozmawiałem między innymi dzisiaj rano z wójtem gminy Szczytno, no u nich ten spadek też jest na podobnym poziomie. Mieli w roku ubiegłym za kwiecień około 900 tysięcy, w chwili obecnej dostali ponad 400 tysięcy mniej. I tutaj musimy się z tym liczyć, że epidemia koronawirusa najbardziej uderzy w dochód z tego tytułu właśnie tutaj. Oprócz tego jeszcze jest wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych, tu w tym zestawieniu też spadek jest dosyć istotny, aczkolwiek dla budżetu te kwoty z podatku dochodowego od osób prawnych, czyli od spółek i tak dalej, nie są w skali naszej gminy duże, ponieważ tych spółek nie ma za dużo, ale od początku roku do kwietnia 19 wpłynęło 24 262 zł, natomiast w tym roku do kwietnia wpłynęło tylko 6530 zł i tu jest procentowo najwyższy spadek, bo aż o 73%. Też to jest ten podatek dochodowy, który jest spłacany przez te spółki do Urzędu Skarbowego. Nie ukrywajmy, on też jest zależny od ich obrotów. Im lepszy zysk mają, tym większy podatek odprowadzają, więc tutaj te straty też są dosyć istotne. Dziękuję bardzo.
Ja bym chciała zapytać, z czego wynika zwiększenie, zwiększenie opłaty z tytułu odprowadzonych ścieków?
Proszę Państwa, to dotyczy miejscowości Nowy Dwór Dzieszki Lipniki, gdzie jest zawierana umowa z naszym Zakładem Gospodarki Komunalnej i musimy mieć środki na pokrycie tej umowy, ponieważ to wygląda tak, że zbieramy tam ścieki do naszej sieci, ale jest ona przekazywana dalej do oczyszczania, do oczyszczalni w Jedwabnie. I tutaj z tego tytułu musimy się rozliczać. Tego wymagają zarówno Wody Polskie, jak również no, generalnie obowiązujące przepisy prawa. Zawsze to się tak odbywało. No, bezpośrednio gmina Jedwabna nie posiada swojej oczyszczalni, musi to przekazywać do swojej spółki i z tego tytułu są prowadzone rozliczenia. Bo proszę Państwa, jeżeli byśmy tego nie robili, to wpadlibyśmy w taką absurdalną sytuację, że ci mieszkańcy, którzy korzystają z sieci kanalizacyjnej spółki i są przez nich obsługiwani, de facto płaciliby za obsługę również mieszkańców tych, którzy są obsługiwani przez gminę, czyli za mieszkańcy, w skrócie mówiąc, mieszkańcy Nowego Dworu, Dzierzek i Lipnik mieliby prezent od mieszkańców pozostałych miejscowości, gdzie jest sieć kanalizacyjna. No tak nie może być. Tak? Dlatego też no, jest to zgodne z przepisami, jest to wskazane, żeby to tak robić, a z drugiej strony wymagają tego Wody Polskie jako instytucja nadzorująca, powiedzmy, zaopatrzenie w wodę, jak i również odprowadzanie ścieków. No niestety no, musimy te koszty pokrywać wszystkich. Nic nie ma za darmo. Tak? Dziękuję bardzo.
Wyjaśnienia w imieniu mieszkańców miejscowości Dzieszki. Chciałabym troszeczkę sprostować tę wypowiedź. W miejscowości Dzieszki małej podłączone są praktycznie tylko 3 budynki. Jedna piąta może mieszkańców tej miejscowości ma dostęp do kanalizacji. Pozostali nadal czekają na przyłącze większość, bo nie jest to zrealizowane. Także mieszkańcy Dzieżek to tylko 4-5 rodzin. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze uwagi, pytania do budżetu? Proszę bardzo,
radna. Ja miałam pytanie, panie wójcie, tu w punkcie 7 budżetu, wykonania uzasadnienia budżetu, zmiany nastąpiły w zespole szkół, to jest łącznie zmniejszono wydatki w kwocie 40 629 zł. Kwota zmniejszenia subwencji oświatowa po stronie dochodów i wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono właśnie o kwotę 22 491 w związku ze zmianami subwencji oświatowej. Więc dotyczy to czego? Czy to się zmniejszyło pobory dla pracowników, czy ze zmiany etatów wynika to?
Oczywiście, proszę Państwa, po pierwsze nigdy nie powinna być obcinana subwencja oświatowa, bo te pieniądze, jak zostają wyliczone, to powinny, zgodnie z przepisami są wyliczane, powinny do samorządów wpłynąć ze strony państwa. To są pieniądze przekazywane na oświatę przez władze rządowe, tak? Natomiast, no, nie wiem, z braków być może środków finansowych wynika to, że obcinają te pieniądze. W tamtym roku była sytuacja, że obcięto o 115 tysięcy złotych, w tym roku obcięto o 40 600 zł. I proszę Państwa, my musimy w jakiś sposób sobie z tym poradzić. Nie oszukujmy się, ta subwencja oświatowa w pierwszym rzucie jest przekazywana na wynagrodzenia, tak, która przychodzi. Więc jeżeli tutaj obcięto, to i dyrektor ten swój bunt, założony plan budżetowy na wynagrodzenia również skorygował w stosunku do tych pierwotnych założeń, jakie miał, ale też musiał, żeby to pokryć ze środków budżetu gminy. On w ramach swojego budżetu po prostu zatkał dziurę, która mu powstała po tym braku 40 tysięcy złotych. Natomiast, proszę Państwa, tutaj w żaden sposób nie zostały ucięte wynagrodzenia nauczycieli. To jest fundusz taki szeroko rozumiany, jeżeli chodzi o te środki. Między innymi prawdopodobnie dotyczy to jakichś tam pensji, nagród, ale to już jest w gestii dyrektora, tak? Proszę Państwa, no, kwota 40 tysięcy przy budżecie szkoły pani skarbnik, ile on aktualnie wynosi? To jest około 5 milionów złotych. No, taki był wniosek dyrekcji i tak został przez nas wpisany, tak? Te 40 tysięcy. No, ja za dyrektora nie będę tutaj już robił, to jest jego wewnętrzna sprawa, w jaki sposób on ustala ten brak. No, 5 milionów złotych, no proszę Państwa, no trudno by było, żeby wójt przychodził i pokazywał dyrektorowi w tym momencie, z czego ma przesunąć, tak? To jest to decyzja dyrektora.
Uchwała nr 18, łamane przez 125, łamane przez 20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 8 marca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedwabno na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212 i artykułu 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Jedwabno uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 34 629 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Punkt 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 23 881 782 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 20 812 822 zł i 43 grosze, dochody majątkowe w wysokości 3 068 959 złotych i 57 groszy. Paragraf 2, punkt 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 65 371 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Punkt 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 25 727 298 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 20 586 096 zł i 87 groszy. Wydatki majątkowe w wysokości 5 141 201 zł i 13 groszy. Paragraf 3, punkt 1. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2020 roku w wysokości 5 061 201 zł i 13 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Punkt 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 4a. Zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 845 516 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z podpunkt 1. Kredytów w wysokości 1 745 516 zł, podpunkt 2. Wolnych środków w wysokości 100 000 zł. Paragraf 5. Przychody budżetu w wysokości 2 635 516 zł, rozchody w wysokości 790 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 7. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania.
Radna Iwona Arbatowska jest za, przeciw czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Daniel Dunajski. Dziękuję. Radna Grażyna Jaguszewska. Dziękuję. Radny Sylwester Janowski. Jestem za. Radna Krystyna Kawała.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska. Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Czcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. 15 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Punkt 7 dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szczecińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Szczytnie. I tu poproszę pana wójta.
Szanowni Państwo, w związku z obecnie panującą sytuacją związaną z pandemią koronawirusa postanowiliśmy tu po konsultacjach z Państwem, żeby wesprzeć szpital powiatowy w Szczytnie w zabezpieczeniu przeciwko tej chorobie. Z napływających informacji wynika, że jeżeli chodzi o respiratory, tych respiratorów już jest dosyć sporo, co przy wystąpieniu ewentualnie przypadków koronawirusa w powiecie pozwoli te osoby, które będą tego wymagały, podłączać do tej aparatury. Natomiast jednym z ważnych elementów jest diagnostyka, czyli szybkie stwierdzanie, jaki jest stan płuc chorego w tej chorobie i jakie są zagrożenia. Do tego służą przede wszystkim aparaty USG i rentgen. Aczkolwiek chciałbym podkreślić, że przy urządzeniach stacjonarnych USG i rentgen przewożenie pacjentów z jakiego chorych na koronawirusa, czy to z jakiegokolwiek normalnego łóżka, czy też spod tak zwanej intensywnej terapii, wiąże się z dużym bólem dla tego pacjenta przy tej chorobie związanym z przewożeniem, przekładaniem, nawet przemieszczaniem na tym samym łóżku. Dlatego, żeby on jak najmniej czuł, lepiej jest, żeby to było USG mobilne. I takie były nasze rozmowy, kiedy pytaliśmy, też korzystając z porad doktorów, pytaliśmy szpital w Szczytnie, co należałoby kupić, to wskazywano te USG mobilne. Dlatego postanowiliśmy, że nasz budżet pozwala na to, żeby przekazać na takie urządzenie 30 000 zł, co pozwoli kupić mobilne urządzenie USG za mniej więcej taką kwotę, już z praktycznie bardzo dobrym wyposażeniem, które pozwala bez problemu wszystko zobaczyć na bieżąco. Przy łóżku tego pacjenta nie potrzeba go nigdzie tam przewozić, przemieszczać i tak dalej. Jest to wystarczające wyposażenie. I ustalenie jest takie, że przekazujemy to urządzenie tam, gdzie ci pacjenci w przypadku koronawirusa będą w tych już takich przypadkach bardziej zagrażających życiu kierowani, czyli na oddział intensywnej terapii, w skrócie OIT. Proszę Państwa, jest to o tyle istotne, że to urządzenie USG będzie służyło nie tylko chorym na koronawirusa, ale również można oczywiście stosować w każdym innym przypadku innych skorzeń. Tam, gdzie USG jako metoda diagnostyczna jest potrzebna, jest wskazana. Dlatego też prosimy o przyjęcie tej uchwały, ponieważ te pieniążki musimy przekazać do powiatu, który przekaże je szpitalowi. Oczywiście będzie tu podpisane stosowne porozumienie z powiatem, gdzie określimy te warunki, między innymi to również, że ma być to konkretnie na to urządzenie, na USG, na oddział intensywnej terapii. Ze swojej strony tutaj chciałbym poprosić, żeby tą sytuację, jeżeli chodzi o stan przygotowań w szpitalu dotyczących przede wszystkim właśnie koronawirusa, ale też i rozbudowy i ewentualnie tego, co wspominaliśmy na temat stacji Dalis, o tym, żeby tutaj w bliższych szczegółach przedstawiła pani sekretarz, pani Jolanta Drężek, ze względu na to, że w Radzie Powiatu jest przewodniczącą Komisji Zdrowia i tam bardzo często ma kontakt zarówno z panią dyrektor, jak też nawet razem jeżdżą na różne negocjacje do Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie i generalnie tymi sprawami zajmuje się w Radzie Powiatu na co dzień. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o przygotowanie szpitala powiatowego w Szczytnie do obsługi pacjentów w sytuacji zagrożenia koronawirusem COVID-19. Na dzień dzisiejszy są przygotowane dwie śluzy wejściowe do szpitala w kierunku izby przyjęć, wyposażone w określone aparaturę i środki ochrony indywidualnej, gdzie na etapie przyjmowania do szpitala dany pacjent przechodzi badanie, przechodzi cały wywiad medyczny łącznie ze środowiskowym z uwagi na to, żeby ustalić, czy taka osoba miała jakikolwiek kontakt w środowisku z przypadkami zarażenia bądź ewentualnie z osobami, które na przykład przebywają w kwarantannie. W tej sytuacji oczywiście są takie momenty, gdzie na przykład jeżeli jest badany pomiar temperatury teoretycznemu pacjentowi i nie budzi jakichś tam zastrzeżeń, to wiadomo, że ta procedura jest wtedy jakby w mniejszym zakresie stosowana. W sytuacji, gdyby zdarzył się pacjent, który jest z podejrzeniem zarażenia COVID-19, jest przygotowane pomieszczenie, które stanowi izolatkę swoistego rodzaju na taki przypadek. Izolatka jest wyposażona w łóżko, w niezbędny sprzęt medyczny, w tym w respirator. Do tej izolatki jest też przygotowany zestaw indywidualnej odzieży ochronnej dla personelu, który musiałby taki przypadek jakby zaopiekować się i leczyć się medycznie na ten pierwszy moment styku. W dalszej kolejności ten pacjent byłby obserwowany. W sytuacji zagrożenia życia jest właśnie respirator, który to, te funkcje życiowe miałby mu podtrzymać. Gdyby miało zdarzenie takie miejsce, gdzie pacjent nie trafia jeszcze do szpitala, a jest taka informacja, że jest gdzieś tu w pobliżu osoba, która ma znamiona mówiące o jakimś zakażeniu, taka osoba jest kierowana już bezpośrednio do szpitala zakaźnego w Ostródzie, gdzie szpital jest przystosowany do, w tej chwili do takiego rodzaju pacjentów. W sytuacji dzisiejszej, jeżeli chodzi o sprawdzalność testów, bo też były takie pytania, co z testami, więc w przypadku, gdy ktoś jest z podejrzeniem ewentualnego zakażenia, szpital dokonuje pobierania próbek na testy i na dzień dzisiejszy mam informację, że takich próbek jest pobranych 87. No i każda okazała się szczęśliwie dla pacjenta i dla osoby obsługującej właściwa, czyli osoba nie była zakażona. Na dzień dzisiejszy, ponieważ sytuacja jest trudna w całym kraju w związku z koronawirusem, każdy szpital, w tym też nasz, podejmuje działania, żeby zdobywać dodatkowe środki i na wszelki wypadek przygotować się do ewentualnego przeobrażenia na szpital zakaźny, dlatego że w dalszej puli jest przewidziany na taką sytuację już naprawdę dużego zagrożenia. W związku z czym dyrekcja szpitala występowała o dodatkowe środki i do wojewody, i do innych instytucji, i wskutek tych działań w ostatnim czasie, dosłownie informacja z ostatnich kilku dni, od pana wojewody przyszła decyzja na dotację na zakup sprzętu do szpitala i środków ochrony indywidualnej w kwocie 381 tysięcy złotych. W międzyczasie, prawie że równolegle z tą decyzją, była informacja z Urzędu Marszałkowskiego na dotację dla szpitala w kwocie do 500 tysięcy złotych. W związku z tym w tej chwili dyrekcja szpitala z lekarzami ustalają wykaz najbardziej niezbędnego sprzętu i środków ochrony indywidualnej, które zamierzają po prostu za te pieniążki zrealizować. Również jest też wyodrębnione konto bankowe z dopisem COVID-19 dla szpitala, gdzie osoby, bo same osoby po prostu pytały się, osoby fizyczne, osoby prawne, inne instytucje, gminy jako takie z naszego powiatu podejmowały działania i stąd między innymi też tutaj właśnie nasza gmina podejmuje działania, żeby w jakiś sposób wesprzeć tą całą pracę szpitala, gdyż szpital, no wiadomo, no działa dla nas wszystkich, tak? Więc ogólnie środków w tej chwili jest zgromadzonych ponad 1 000 000 złotych na potrzeby szpitala i są załatwiane naprawdę i podejmowane niezbędne czynności z tym związane. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o sprawę teraz jakby planów działania szpitala i zapytania w kwestii co ze stacją dializ, proszę Państwa, już w zeszłym roku na etapie negocjacji kontraktów ze szpitalem, między szpitalem a NFZ-em, oddziałem Olsztyn, były poruszane takie tematy, czy dałoby radę pozyskać środki, innymi słowy, poszerzyć kontrakt szpitala na uruchomienie urologii, laryngologii i jeszcze ortopedii. Takie były rozmowy. W tamtym czasie zgody na to nie było. NFZ. Jeżeli chodzi o stację dializ, stacja dializ, podano zielone światło szpitalowi już w zeszłym roku, że proszę bardzo, możecie plany czynić, możecie się organizować, z tym, że nie wcześniej jak końcówka roku 2021. No dzisiaj, ponieważ no, całe to życie, działanie zburzył koronawirus, to wiadomo, że w tym momencie, na ten moment o stacji dializ się nie rozmawia, aczkolwiek ona jest gdzieś tam z tyłu głowy, tak we władzach powiatu, jak i dyrekcji szpitala, dlatego że już tu przejdę do rozbudowy szpitala. Z chwilą oddania do użytku dobudowanego nowoczesnego skrzydła szpitala powiatowego będzie taka możliwość, żeby pewne pomieszczenia zaadaptować, wykorzystać. Więc już są pomysły na tą adaptację, na wykorzystanie. Jednym z pomysłów i lokalizacji WOTER będzie działka do dyspozycji, gdzie można taką stację dializ stworzyć. To się właśnie rozmawia o tej stacji. Dlatego też, że były pytania, zwłaszcza od tych osób, które no, dializują się. Na terenie naszego powiatu jest parę takich osób i rzeczywiście one muszą pokonywać dosyć dla nich trudną drogę, bo są ludźmi też w tym momencie chorymi i osłabionymi, żeby się dializować no, najbliżej Olsztyn. Niektórzy nawet jeszcze dalej jeździli, bo nawet takie były zgłoszenia. Więc tutaj bardzo poważnie myśli się o uruchomieniu w perspektywie stacji dializ na pewno gdzieś w okolicach szpitala. To jest kluczowe. Kwestia rozbudowy szpitala. Szpital w zasadzie to skrzydło jest na ukończeniu. Planowany jego odbiór, przekazanie do użytkowania jest po okresie wakacyjnym. Ja jeszcze daty nie podam, bo jeszcze data nie jest ustalona. W każdym razie po okresie wakacyjnym. zostaną przeniesione oddziały na nowe skrzydła, w tym między innymi znana Państwu interna, gdzie jak Państwo też sami zauważacie, jest przeciążona, jest za mało miejsca. Wiele jest takich przypadków, że ludzie na łóżkach leżą po korytarzu, więc to, ta sytuacja ulegnie na pewno poprawie, bo w nowoczesnym skrzydle jest przewidziana znacznie większa liczba miejsc na łóżka, zupełnie jest inna infrastruktura, inne są już wymogi w tej chwili dla projektów budowlanych z tego zakresu i to wszystko jest uwzględnione, w związku z czym na pewno ta sytuacja, warunki bytowania i leczenia pacjentów się znacznie poprawią. Oddziały, które tam będą przeniesione, będą od razu wyposażone już w niezbędny sprzęt, praktycznie można wejść pod klucz. Więc no, kwestia czasu tylko już oddania do użytku tego skrzydła i zwolni się stare skrzydło, które już dyrekcja i powiat ma pewne plany, jak można tą odzyskaną bazę starą zagospodarować, tak? Na jakie pilne potrzeby, żeby ten szpital naprawdę mógł funkcjonować już na troszeczkę innym statusie, na nieco wyższym statusie. Były pytania również, jeżeli chodzi o sytuację osób, które do tej pory na przykład miały wyznaczone zabiegi chirurgiczne w naszym szpitalu. Oczywiście osoby, które nie chorują na koronawirusa, miały planowe operacje. Proszę Państwa, z informacji z ostatniej chwili dosłownie wiem, że gdy jest pacjent, który naprawdę bardzo źle się czuje, a jeszcze jak się okaże po dokonanym wywiadzie przez lekarza i tego pacjenta, stan jego w ogóle zdrowia, jego samopoczucia może nawet zagrażać życiu, to w tym momencie podejmuje się decyzję przy zachowaniu oczywiście bardzo dużego rygoru sanitarnego o zoperowaniu tego człowieka. Ale to tylko w takich sytuacjach. Powrót będzie do planowych operacji, tych, które jeszcze mogą poczekać, oczywiście po epidemii, nie wcześniej. Więc tylko sytuacje takie bardzo no, rygorystyczne dla życia i zdrowia są brane pod uwagę i te są operowane. Nie wiem, czy wyczerpałam limit wątpliwości i pytań, bo tu parę rzeczy sobie notowałam w międzyczasie, jak rozmawialiśmy nawet na komisji. Gdyby były jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę.
Ja chciałbym zapytać tylko, czy jakie jest uzasadnienie odstąpienia od uruchomienia oddziału urologii w naszym szpitalu?
Uzasadnienie, jeżeli chodzi akurat o urologię, było tego typu, że proszę Państwa, ale urologii w całym województwie to jest dużo. Takie było uzasadnienie. NFZ oczywiście.
Proszę Państwa, tutaj prosząc jeszcze Państwa o podjęcie tej uchwały w sprawie tego zawarcia porozumienia z powiatem szczecińskim, ja chciałbym tutaj podkreślić może trochę z takiej historii, bo w chwili obecnej się mówi, że epidemia koronawirusa najbardziej dotyka osób starszych. Ale my też w swojej takiej historii tutaj lokalnej Jedwabna tradycjach mamy ten wybudowany, pamiętać trzeba, ośrodek zdrowia, gdzie też w bardzo podobnej sytuacji lokalne społeczeństwo, chociaż nie było i do końca na to stać, to były biedne czasy, koniec XIX wieku, ale gdy przyszła taka wielka, potężna epidemia trzech chorób, tyfusu, dyfterytu i szkarlatyny, połączona, gdzie w 1898 roku latem w całej tu okręgu parafii jedwabieńskiej zmarło 158 dzieci, gdzie co było wielką, wielką tragedią dla tego społeczeństwa, oni postanowili się zrzucić. Powiat pomógł wówczas, był to powiat nidzicki, ale przede wszystkim te miejscowości poszczególne to były w ówczesnym układzie administracyjnym gminy wiejskiej, gmina wiejska Jedwabna jako miejscowość, Szuć, Nowy Dwór, Górdąg. One po prostu, chociaż to daleko przekraczało ich możliwości finansowe, zrzuciły się na wybudowanie tego budynku, który do dzisiaj służy nam za ośrodek zdrowia. Wówczas do 1937 roku to był szpital. na Mazurach, na tych terenach wiejskich lekarzy praktycznie nie było. Wybudowanie tego budynku pozwoliło na to też, żeby w miarę na doraźne potrzeby, żeby na miejscu był lekarz. Wcześniej trzeba było jeździć do Pasymia, 14 km. Więc to pokazuje, tak jakby, może to i odległa historia, ale to pokazuje, jak w takich sytuacjach należy się zachować i sięgnąć do tej kieszeni głębiej. W chwili obecnej, no, tym naszym szpitalem miejscowym dedykowanym jest Szczytno i tutaj powinniśmy się zabezpieczyć i wesprzeć, tak jak wszyscy pozostali gminy, część gmin, z tego co wiem, już przekazała, między innymi gmina miejska Szczytno, gmina wiejska Szczytno, przekazują pieniądze firmy typu tak jak kino objazdowe, które między innymi tutaj i w Szczytnie gości, i w Jedwabnie przekazało 20 tysięcy złotych na rzecz naszego szpitala, żeby zakupić sprzęt. Przekazują poprzez różne rzutki w internecie osoby prywatne. Przekazał, tak jak pani sekretarz wskazywała, pieniążki wojewoda, przekazał marszałek województwa. Tych respiratorów już, jak ja liczę, to jest około 8, tych mobilnych i tych stacjonarnych, a ten sprzęt USG również jest jak najbardziej do tej diagnostyki potrzebny. Dobrze, że ta rozbudowa szpitala, proszę państwa, jest. Chociaż ja pamiętam w tamtej kadencji samorządowej, jak pana starostę, generalnie władze powiatu, łącznie z radną powiatu, krytykowano za tą inwestycję, że rozbudowuje się szpital. Po co? Takie najczęściej padało pytanie. No, w chwili obecnej się okazuje, że w skrócie mówiąc, powiat i starosta mieli nosa, że jednak to zabezpieczenie zdrowotne jest wskazane. Jak się okazało, zapewne nie posądzałbym o jakieś możliwości przewidywania u pana starosty czy jakiegoś wróżbiarstwa, ale w mojej ocenie ta inwestycja wielomilionowa, obciążająca jednak budżet powiatu, okazuje się być trafiona. No, zdrowie jest jedną z ważniejszych rzeczy, jeżeli nie najważniejszą w życiu człowieka, naszych rodzin, społeczeństw i tak dalej, co widać na przykładzie w chwili obecnej epidemii. Chyba w ostatnich latach i za rządów poszczególnych ekip tych centralnych o tym zapomniano. My również jako społeczeństwa chyba o tej służbie zdrowia zapomniano, stąd teraz te różne dyskusje, że ta służba zdrowia jest niedoinwestowana, brakuje tam na wynagrodzenia i tak dalej. Ta współczesna historia z tego roku pokazuje, że chyba wszyscy muszą swoje stanowiska w zakresie ochrony zdrowia zrewidować. Tą naszą cegiełkę w postaci tego USG jak najbardziej powinniśmy jako samorząd gminy Jedwabno do tego wspólnego naszego interesu w postaci szpitala powiatowego dorzucić. Ja tutaj chciałbym ze swojej strony tylko jeszcze podziękować pani dr Joannie Pawłowicz-Radosz, która nam tutaj doradzała, to nie jest pracownik szpitala, zaznaczam, która nam doradzała, co dla tego szpitala. Ja nie jestem lekarzem, nie wiem, co w przypadku koronawirusa jest i potrzeb szpitala najbardziej potrzebne, aczkolwiek tutaj korzystaliśmy z jej doświadczenia i z jej rozmów. Ona tutaj też podjęła się takiej życzliwej pomocy, żeby nam tutaj doradzać. Z drugiej strony tylko powiem, że owszem, ona pracuje w Szczytnie, ale po części jest mieszkanką również gminy Jedwabno, tak należy to nazwać, więc tutaj chciałbym podziękować. Proszę państwa o przyjęcie tej uchwały jak najbardziej zasadnej. Dziękuję bardzo.
Panie wójcie, chciałabym podkreślić, gdy wynikła sprawa, właśnie w jaki sposób gmina Jedwabno mogłaby włączyć się w akcję pomocy dla szpitala, dla mieszkańców, ochrona przed koronawirusem, co możemy zrobić. Gdy tylko zaczęliśmy rozmawiać o kwestii, ile moglibyśmy przeznaczyć pieniążków, wykonano w pierwszej kolejności telefony do przewodniczących rady, do kogo mogłam się dodzwonić, no dobra, to rozmawiam. Nikt z radnych nie miał żadnych wątpliwości, nie było chwili wahania. Jeżeli możemy, tak, wyrażamy zgodę, dlatego tu nie było żadnej chwili wahania. Jeżeli możemy, ile możemy, tak, my jesteśmy za tym, żeby wejść w porozumienie ze szpitalem, pomóc na ile nas stać. A teraz pozwolą państwo, że odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 18/126/20 Rady Gminy Jedwabno z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi szczecińskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie. Na podstawie artykułu 10 ust. 2 i artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z uchwałą Rady Gminy Jedwabno nr 18/125/20 z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedwabno na 2020 rok Rada Gminy Jedwabno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Punkt pierwszy. Udziela się z budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok pomocy finansowej powiatowi szczycieńskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Szczytnie. Punkt drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Jedwabno na 2020 rok w kwocie 30 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w paragrafie pierwszym, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Jedwabno a Powiatem Szczycińskim. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Jedwabno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Czy są uwagi do przedstawionego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania.
Radna Iwona Arbatowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jaguszewska?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Sylwester Janowski? Jestem za. Radna Krystyna Kawała?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka? Dziękuję.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska?
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydnik?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Trzcińska?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska?
Jestem za.
Dziękuję bardzo. 14 radnych. Nie.
Dziękuję bardzo. 14 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję wszystkim radnym. Dziękuję panu wojewodowi. Tak, proszę bardzo, panie skarbniku.
Szanowni państwo, ja ze swojej strony chciałam państwu bardzo podziękować za ten jednoznaczny głos w sprawie uchwały pomocy dla szpitala. Proszę państwa, przyznam się, że łatwiej mi się pracuje i działa wtedy w Radzie Powiata, zwłaszcza w Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych, bo ja mam świadomość, że radni mojej gminy, gminy Jedwabno, są tak jednoznaczni, jeżeli chodzi o sprawy ważne dla nas, sprawy zdrowia, pomocy z tym związanej, więc naprawdę no, wielki szacunek dla państwa, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że no, w dalszym ciągu wspólnie, jak też tutaj będziemy działać w zakresie ochrony zdrowia w ogóle w sprawie powiatu dla nas wszystkich, żeby było naprawdę dobrze.
Dziękujemy. Szanowni państwo, punkt 8 dzisiejszych obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Jedwabno do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. I tu poproszę pana Wójta o...
Szanowni państwo, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej ma 100-letnią tradycję. On powstał zaraz po odzyskaniu niepodległości. Grupuje wszystkie ochotnicze straże pożarne w naszym kraju. Też jako członkowie wspierający mogą przystąpić do niego gminy. Z taką propozycją zwrócił się do nas zarówno Związek Wojewódzki w Olsztynie, jak również Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. Postanowiliśmy pozytywnie odpowiedzieć na tą inicjatywę, tym bardziej, że w tych czasach ciężkich, gdzie Państwo też widzicie, zarówno w sprawie epidemii koronawirusa, jak i również przy wszystkich innego tego typu zagrożeniach, no musimy się jakoś tutaj konsolidować w zwalczaniu tego typu zagrożeń. Ja podkreślę, żebyście Państwo też, jak oglądacie w tych relacjach telewizyjnych, co się w kraju dzieje, w DPS-ach i tak dalej, jak wielu wolontariuszy czasami, wolontariusze bezpłatnie, tak samo jak strażacy, przychodzą w te miejsca tam, gdzie te DPS-y ktoś opuścił, pozostawił, bo albo są już nie wytrzymują, bo już są zakażeni ileś godzin i ktoś musi się tymi ludźmi zaopiekować. I czy to dotyczy zarówno takich sytuacji, jak też pomocy w przypadku pożarów, różnych innych historii, to na strażaków zawsze można liczyć i oni są potrzebni, dlatego też powinniśmy o to dbać i szczególnie myślę, że w tych trudnych czasach obecnie tego typu inicjatywy należy podkreślać, dlatego też jako gmina też powinniśmy nie tylko wspierać finansowo, materialnie naszych strażaków, ale również wspierać cały ten ruch w tej działalności szerszej na skalę wojewódzką czy ogólnopolską, aby podkreślać tego typu zaangażowanie, tym bardziej, proszę Państwa, widzicie, jak przychodzi coś takiego jak zagrożenie, ostatnio mieliśmy pokazywane pożary z Biebrzańskiego Parku Narodowego, ile płonęło, ile to kosztowało walki, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się i spróbować to ugasić. Jak się okazuje, pożar wybuchł prawdopodobnie dlatego, że wypalano trawy, a większość gruntów przejęły tam jakieś firmy, już nie rolnicy, bo rolnicy dbają o to należycie, aby było uprawiane, ale firmy, które pobierają dopłaty unijne. I być może dlatego te pożary tam wybuchły, ale to pokazuje, jakie problemy, bo z jakimi problemami mamy do czynienia i tam strażacy też musieli ratować chyba dwie miejscowości przed spaleniem, już tam ogień zagrażał tym miejscowościom. To też pokazuje no i działalność, niezależnie od tego, że epidemia koronawirusa szaleje wokół, to trzeba było po prostu ten pożar gasić, tak? Pojechał nawet ze Szczytna, ze straży zawodowej, pojechała tam ekipa, cały jeden skład, samochód, żeby wesprzeć jako strażacy z Warmii Mazur, jeszcze z województwa pomorskiego też pojechało kilkudziesięciu strażaków, także łącznie były tak zwane kompanie gaśnicze z tych dwóch województw, wsparły strażaków z województwa podlaskiego. Z drugiej strony to, że pojechali strażacy ze Szczytna, to oznacza, że w przypadku ochotniczych straży pożarnych jest większe ewentualnie, może nie ryzyko, ale obłożenie pracą sił w Komendzie Powiatowej Zawodowej Straży Pożarnej się zmniejszyło. Jeżeli u nas, na naszym terenie, naszego powiatu coś się wydarzy, no to tym bardziej ci strażacy ochotnicy też muszą być na to przygotowani, żeby sobie z tym poradzić, ponieważ strażaków zawodowych w tym momencie jest mniej, ponieważ pojechali gdzieś tam gasić pożar. Też musimy o tym pamiętać i dbać o to wspólne bezpieczeństwo, bo mówię, wszyscy żyjemy w chwili obecnej w reżimie pandemii koronawirusa, ale to nie oznacza, że nie będą wybuchać pożary, że nie będzie wypadków samochodowych, że nie będzie wielu, wielu innych zagrożeń. Dlatego wsparcie dla tego ruchu, choćby w postaci tego wstąpienia jako członek wspierający, jest też jak najbardziej wskazane. Dziękuję bardzo.
Bez względu na istnienie tych związków ochotniczych, czy przystąpienie do tych związków ochotniczych straży pożarnych, i tak straże wymieniały się, jechały z pomocą, jak Pan tu zauważył. Oczywiście my jesteśmy za tym, żeby wzajemnie sobie pomagać, bo tu po prostu innej sytuacji nie ma, trzeba sobie pomagać. Ale miałbym jedno pytanie, czy przystąpienie, co nam daje to przystąpienie do związków ochotniczych straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, bo przecież i tak te straże funkcjonowały bardzo dobrze.
Bezpośrednio no, trzeba pamiętać o tym, że po pierwsze w ramach związku są dysponowane fundusze dodatkowe, tak, choćby w Urzędzie Marszałkowskim również. Dzięki temu w wielu jakichś formularzach, gdzie składamy wnioski o dotacje, ja nie mówię tutaj o dużych pieniążkach, ale gdzie składamy jakieś wnioski dotyczące zaopatrzenia jednostek OSP, tam też trzeba wskazywać, czy jesteśmy członkami związku, czy nie jesteśmy. To daje nam dodatkowe, tak jakby można powiedzieć, punkty i to jest plus. Tak? A z drugiej strony, no, generalnie oczywiście, że jeżeli tego nie wskażemy, to nie oznacza, że nie otrzymamy tej dotacji, tak? Ale są takie za to dodatkowe punkty. A druga sprawa, że no jednak ta unifikacja i ta działalność jest dosyć istotna ze względu na to, żeby jednostki się integrowały, szczególnie, że no podejście też poszczególnych ekip, nawet rządzących, jest do strażaków różne. Tak?
A finansowanie tego związku, jak to będzie wyglądało?
Związek istnieje od 100 lat i się do tej pory sam finansował, więc to tutaj nie ma jakiegoś wpływu, tak? Istniał, do tej pory był finansowany z różnych źródeł, począwszy od środków z firm ubezpieczeniowych, bo jak firmy ubezpieczeniowe zaczęły powstawać nawet 200-300 lat temu, to one miały taki wydzielony fundusz zawsze składkowy dotyczący tak zwanej prewencji przeciwpożarowej i to było w wielu krajach jakaś część tej składki, którą pobierają od swoich klientów, tak, ubezpieczonych, musi iść. Takie są przepisy w poszczególnych krajach, również w Polsce, na przeciwdziałanie. Tak? I stąd są te wszystkie fundusze prewencyjne w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych, które mogą OSP ubiegać się o środki. Tak samo jakaś pula jest przeznaczona na tego typu organizacje związkowe, które tak naprawdę istnieją we wszystkich państwach. Ja dlatego o tym mówię, żebyście Państwo sobie zdawali sprawę, że takie systemy są i w Polsce, i w Niemczech, i w wielu, wielu innych krajach. Więc i są tam również związki. I to działa na podobnych zasadach. Są z tej przynależności są profity i ten ruch jest zjednoczony, pozwala na no, współdziałanie. Tak? Tyle, co mogę powiedzieć.
Uchwała nr 18/127/20 Rady Gminy Jedwabne z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie przystąpienia Gminy Jedwabne do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Na podstawie artykułu 7 ustęp 1 punkt 14, artykułu 9 ustęp 1 i artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Gminy Jedwabne uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Jedwabne do Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej jako członek wspierający. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jedwabno. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie poproszę pana przewodniczącego o odczytanie listy do głosowania.
Radna Iwona Arbatowska jest za, przeciw, czy się wstrzymuje?
Jestem za.
Dziękuję. Radna Elżbieta Brzuska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Grażyna Jakuszewska. Dziękuję. Radny Sylwester Janowski. Jestem za. Radna Krystyna Kawala.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Teresa Licka.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Jan Mil.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Kamila Szczepańska.
Jestem za.
Dziękuję. Radny Adam Szewczyk.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Magdalena Schneider.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Danuta Czcińska.
Jestem za.
Dziękuję. Radna Katarzyna Wiktorowska.
Jestem za.
Dziękuję bardzo. 14 radnych, wszyscy.
14 radnych głosowało za. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Punkt 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku. I tu poproszę panią sekretarz Jolantę Wężek o zapoznanie.
Dziękuję.
Szanowni Państwo, w materiałach Państwo otrzymaliście szczegółowe sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego za rok 2019. Więc może tak pokrótce, nie będę w szczegółach, bo Państwo szczegóły macie podane. W budżecie gminy na 2019 rok były przeznaczone środki na wsparcie organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 80 tysięcy złotych, z tego 70 tysięcy w trybie rozstrzygnięcia postępowań konkursowych, natomiast 10 tysięcy w trybie pozakonkursowym. Jeżeli chodzi o postępowanie konkursowe, były ogłoszone dwa zadania, zresztą zgodnie z zapisami programu dla organizacji pozarządowych na rok ubiegły. Zadanie numer jeden, wspieranie upowszechniania kultury fizycznej, a także zadanie w zakresie kultury, sztuki, obrędów kultury i dziedzictwa narodowego. W przypadku pierwszego zadania w konkursie wpłynęły cztery oferty, przy czym jedna została odrzucona ze względów formalno-prawnych, więc były przyjęte do realizacji trzy oferty. Z zakresu zadania drugiego wpłynęło ofert 5, wszystkie były prawidłowe i ze wszystkimi zostały zawarte umowy na realizację. Jeżeli chodzi o rozliczenie z dotacji tych organizacji, czyli łącznie 8 za zeszły rok, wszystkie przedłożyły w ustawowym terminie sprawozdania, rozliczenia finansowe i te rozliczenia były wszystkie prawidłowe. Dziękuję bardzo.
Ja tytułem uzupełnienia, już może nie tyle co do sprawozdania z ubiegłego roku, ale co do realizacji tego programu w tym roku. Oczywiście przez koronawirusa wszystko zostało zawieszone. Proszę Państwa, w czym główny problem jest przy realizacji tego programu? Przeprowadziliśmy konkurs na zadania, wybraliśmy oferty, mieliśmy już podpisywać umowy z stowarzyszeniami z terenu gminy, no i zaczęła się epidemia, pandemia koronawirusa. Akurat tak jest, bo żeśmy przeanalizowali każdą konkurs, że wszystkie te działania naszych stowarzyszeń, które są realizowane na terenie gminy Jedwabno, one się opierają o spotkania z ludźmi. Czy to o jakąś formie warsztatów, zajęć, treningów, spotkań generalnie. W związku z tym, że jest zakaz spotkań wprowadzony, po prostu nie jest możliwa realizacja tych zadań na ten moment. I dlatego też no, zastanawialiśmy się, nawet rozmawialiśmy z panią sekretarz, czy w związku z tym podpisywać te umowy, czy się wstrzymać, co jest lepsze, tak? I stwierdziliśmy, bo proszę państwa, przy podpisaniu umowy przez nas z danym stowarzyszeniem powstaje taka sytuacja, że tuż po podpisaniu umowy, no dosłownie nie wiem, no, maksimum po miesiącu stowarzyszenie musi do nas pisać, że ono tego zadania nie realizuje, ponieważ jest koronawirus, siła wyższa i nie jest w stanie tego realizować, bo nie może realizować spotkań, bo są zakazane, tak? W związku z tym postanowiliśmy się wstrzymać z podpisywaniem umów, zobaczyć, kiedy potencjalne spotkania będą możliwe. Musimy obserwować, czy zostanie ściągnięty ten zakaz zgromadzeń w zakresie ilu osób, jaka będzie sytuacja epidemiczna w gminie, jakie będą, że tak powiem, zasady no w ogóle współżycia społecznego w tym momencie, jak my mamy się zachować. Chodzić w maskach, nie chodzić, można rozmawiać, można spotykać się w jakiej odległości i tak dalej, bo nawet jak niektóre zajęcia zakładają, można powiedzieć, bezpośredni kontakt fizyczny człowieka z człowiekiem. No tutaj, czy mamy to w sporcie, jakiekolwiek treningi, rozgrywki, gdzie w tej części sportowej to też jest, w przypadku na przykład piłkarzy, w przypadku pozostałych sportów z reguły jest to kontakt z drugą osobą. Podobnie przy jakichś zajęciach, nie wiem, mieliśmy tutaj projekt strażacki, to też oznacza bezpośredni kontakt, na przykład pokazywanie pierwszej pomocy i tak dalej, więc nie było sensu w tym momencie podpisywać, żeby zaraz stowarzyszenia musiały prosić nas o tak jakby aneksowanie umów, czyli powstałaby biurokracja niepotrzebna. Czekamy, zobaczymy, co będzie dalej, w razie czego oczywiście podpiszemy umowy, rozpiszemy to w nowym harmonogramie, bo przy tych konkursach jest tak, że stowarzyszenia muszą składać harmonogram realizacji zadań, oczywiście harmonogram wydatków i tak dalej, i one muszą być ze sobą spójne i zbieżne. W związku z czym zajęcia można zawsze ściaśnić, tak? Jeżeli gdzieś tam będzie brakowało miesiąca, żeby to zrealizować. Aczkolwiek no, na dzień dzisiejszy musi to być z powodów epidemicznych zawieszone. Praktycznie jest zawieszona realizacja całego programu. Podobnie sytuacja wygląda w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo tam też są pieniądze przewidziane na konkursy związane z realizowane przez stowarzyszenia, to podam konkretne przykłady za chwilę. I tam znowu one się opierają na jakichś spotkaniach. Tu mamy choćby przykład właśnie tanecznika, który realizuje te zajęcia taneczne dla dzieci. Tam były też składane projekty sportowe ze zrywu. Też zajęcia dla dzieci, też kontakt, ileś osób razem musi się spotykać, żeby to się odbyło. Też nie ma sensu, żeby w ogóle na ten moment ten konkurs ogłaszać. Żebyśmy, bo pieniędzy i tak nie możemy wydać, nie możemy przeprowadzić zajęcia, trzeba byłoby po prostu robić papiery. Z tego co wiem już, zespół pieśni i tańca, który miał realizować też festiwal folklorystyczny, też zawsze składał w tym głównym konkursie do gminy wniosek, otrzymał od nas środki, też już się wycofał, festiwalu folklorystycznego w tym roku nie będzie. Tak? No, też jest potrzebny czas na zorganizowanie tego, odpowiednie środki i tak dalej, i tak dalej. A teraz proszę Państwa, jak można sobie wyobrazić tego typu, nawet jakbyśmy mieli na siłę, mimo tego zakazu zgromadzeń, który obowiązuje, tak? To realizować, to na wejściu wszyscy przychodzą w maseczkach, rękawiczkach, trzeba myć ręce i tak dalej, i tak dalej. Tak? Nawet jakby tego zakazu zgromadzeń, no jest to troszeczkę taka sytuacja no niecodzienna, to jest raz, i utrudniona, powodująca też dodatkowe koszty. W każdym razie realizacja programu za rok 2020 w chwili obecnej jest w zasadzie z powodu epidemii zawieszona. Informuję o tym Państwa, żebyście zarówno Państwo, jak i społeczeństwo wiedzieli, że tak jest. To wynika z przyczyn obiektywnych, niezależnych od nas. Jeżeli w przyszłym roku będziemy omawiać ten dokument, sprawozdanie z realizacji tego programu, to też już Państwo będziecie wiedzieli, że nawet jak się uda coś zrealizować, to że były z tym problemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za sprawozdanie. Punkt 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Szanowni Państwo, przypominam, nie było żadnego zapytania, żadnej interpelacji. Dlatego przechodzimy od razu do punktu 11. Sprawy różne. I pozwólcie Państwo, jeżeli będzie można,
Pani Przewodnicząca,
zabrać głos. W prasie, w artykułach ukazywały się różne artykuły w związku z panią zastępcą wójta, panią Lucyną Kobylińską, a żeby sprostować, wyjaśnić, przekazać. Pani Lucyna Kobylińska poprosiła mnie o odczytanie listu kierowanego zarówno do radnych, jak i do mieszkańców, do nas wszystkich. Szanowni Państwo radni, drodzy mieszkańcy, szanowni goście. W związku z tym, że miałam zaszczyt pracować z Państwem i czuć, że nam wszystkim zależy na rozwiązywaniu spraw służących dobru gminy, jeszcze raz serdecznie dziękuję za to doświadczenie. Ubolewam, że los zdecydował o tym, że nie mogłam kontynuować tego zadania dłużej. Jednocześnie w związku z tym, że media zainteresowały się moim dość nagłym odejściem z pełnionej funkcji, przesłałam mediom list, który także dołączam Państwu do wiadomości. Mam nadzieję, że jako mieszkanka powiatu i po prostu sąsiadka spotkam Państwa w wielu innych okolicznościach. Zawsze będę cieszyć się tymi spotkaniami. Z poważaniem, Lucyna Kobylińska. I zgodnie z prośbą odczytam dla Państwa również wyjaśnienia tu pani Lucyny Kobylińskiej kierowane do redaktora pana Andrzeja Olszowskiego, redaktor naczelny Kucha Mazurskiego oraz pan Tomasz Mikita, redaktor naczelny Tygodnika Szczytno. Szanowna redakcjo, w nawiązaniu do artykułu Wójt już bez zastępcy, opublikowany w dniu 2 kwietnia 2020 roku i artykuł Tajemniczy kandydat zastąpi wójta Kobylińską, opublikowany w dniu 15 kwietnia 2020 roku, pragnę podziękować za zainteresowanie się moją osobą, a jednocześnie bardzo proszę o przyjęcie ode mnie kilku słów uzupełnienia. Otóż po pierwsze, przyjęłam propozycję pracy w gminie Jedwabno, ponieważ po przejściu nam na emeryturę ani jednego dnia nie czułam się emerytką. Natomiast bardzo chciałam pracować na rzecz lokalnej społeczności. Znam problemy, znam procedury do rozwiązania wielu spraw, a moje dotychczasowe doświadczenie pozwalało mi na to, by wierzyć, że mogę być przydatna. Przyjmując w grudniu ofertę pracy w samorządzie Jedwabno, z góry zaznaczałam w rozmowie z wójtem, że będę musiała wiosną 2020 roku odwiedzić mojego pierwszego wnuka, którego urodziła córka w USA. Wszelkie plany jednak w marcu zmieniła sytuacja niezależna ode mnie. Stan pandemii zamknął możliwość odwiedzenia córki w USA, a dodatkowo nieoczekiwanie spotkała mnie choroba zagrażająca życiu. Los sam mnie zdecydował, że choć nie mogłam polecieć do rodziny, to także nie mogłam już dłużej pracować z oddaniem i energią, na jaką zasługują sprawy w samorządzie. Stąd moja decyzja o wycofaniu się z systematycznej, codziennej pracy etatowej. Tu chcę podkreślić, że podejmując pracę na rzecz gminy Jedwabno, nie zakładałam, że będę pracować w niej krótko, a okresowo krótki wyjazd do rodziny zmieniłby zamiar w podjęciu decyzji dalszej pracy dla samorządu. Niestety, los zdecydował inaczej, a sytuacja epidemiczna w całym kraju pokazała, że zdrowie jest najważniejsze. Jestem przekonana, że po odzyskaniu sił będę chciała angażować się w sprawy publiczne, społeczne, ale już na innych warunkach. Jestem osobą oddaną lokalności, jestem lojalna wobec niej i taką zostanę. Pozdrawiam, do zobaczenia w dobrych okolicznościach. Z poważaniem, Lucyna Kobylińska. Szanowni Państwo, na wyraźną prośbę pani Lucyny Kobylińskiej pozwoliłam sobie odczytać obydwa te listy dzisiaj na sesji. Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
Proszę Państwa, nie wiem, no, tu pani Lucyna postanowiła Państwu wyjaśnić, natomiast no już my, i ona, bo ona była w tamtym tygodniu u nas w Urzędzie Gminy, bo już w końcu stan zdrowia pozwolił jej na to, żeby przyjechać, z nami się pożegnać. Porozmawialiśmy w miłej atmosferze. Wszystko jest w porządku, tu nie ma żadnych jakichś drugich den i tak dalej, wbrew temu, co starają się sugerować gazety, jakieś wpisy w internecie i różne inne. To jest takie chyba niepotrzebne szukanie sensacji. Proszę Państwa, życie zawsze plata różne scenariusze, szczególnie te zdrowotne są najbardziej zaskakujące. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że pani Lucyna no, doznała... Tak, no, ze względu na to, że nie mogę wszystkich szczegółów powiedzieć, bo to też są kwestie osobiste, znaczącego problemu wylądowała w szpitalu w momencie, kiedy była na trzydniowym szkoleniu właśnie w zakresie obronności przeprowadzanym przez Urząd Wojewódzki w Barczewie czy pod Barczewem, tak? W ramach tych swoich tam czynności związanych z obowiązkami, które wykonywała w Urzędzie Gminy Jedwabno. Sytuacja nagła, nie do przewidzenia. Dobrze, że udało się jej z tego wyjść i no, już przynajmniej teraz już po ponad miesiącu, po dwóch miesiącach, jak się spotkaliśmy, no to wygląda dobrze. Tak życie wygląda. Natomiast proszę Państwa, już naprawdę dzwonią gazety, dopytują, już mam chyba dość tłumaczenia, jak to wygląda. Cieszę się, że pani Lucyna też to postanowiła wprost uciąć, tak? Proszę pani.
Miała miejsce, o szczegółach no nie będziemy opowiadać, bo to już taka sprawa osobista, bardziej zdrowotna pani Lucyny. Ja tylko przy okazji jedną kwestię, którą naprawdę chciałabym uciąć, bo tak jak się pojawiały w internecie wpisy dotyczące pani Lucyny, tykano rzadko, ale tykano również moją osobę. Można powiedzieć, że podważano moje kompetencje, dlaczego to nie mówi się w moim przypadku o pełnieniu funkcji zastępcy i tak dalej. Więc ja krótko informuję. Nie można połączyć mandatu radnego powiatu z wykonywaniem funkcji zastępcy wójta, chociażby na części etatu. A dla tych Państwa, którzy tam się wpisywali i wątpili w moje kompetencje, informuję, że do 2002 roku przez kilka lat sprawowałam funkcję sekretarza i jednocześnie zastępcy wójta gminy w tamtym czasie. Dziękuję.
To jeszcze tylko może do pani Joli mam pytanie o treść tych przepisów, które żeśmy już to powtarzali. Czy na dzień dzisiejszy przepisy wymagają, żeby był w gminie zastępca, czy też może być gmina bez zastępcy? Ja mówię o jakiejś nawet części tej etatu, tak jak jest to choćby w Świętanii, żeby pani Jola powiedziała, bo to jest dosyć długa historia.
Proszę państwa, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w każdej gminie powinien być powołany zastępca. My do tej pory radziliśmy sobie jak mogliśmy, ale przyszła taka, nie inna sytuacja, taka inne okoliczności. I tutaj pan Wójt, uważam, że słusznie, zaczął rozważać tą kwestię. Także to nie jest tak, że jest jakaś dowody, że zastępca może być, bądź go ma nie być. Jest wprost zapisane w ustawie o samorządzie gminnym z rozdziałem na wielkość mieszkańców danej gminy. W przypadku takiej małej gminy jak nasza powinien to być jeden zastępca. I nieważne, czy on jest na cząstce etatu, czy na całym.
Tutaj już kończąc ten temat, to tylko chcę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnego zastępcy, nawet na cząstce etatu, natomiast w dalszym ciągu rozważamy ewentualnie takie rozwiązania, jak jest Świętanie, gdzie jest pan, który pracuje na swoim etacie, oprócz tego zaledwie 1/8 etatu, to proszę państwa, 1/8, to finansowo możemy to przeliczyć, mogę państwu podać, to jest około 700 zł, tak, 1/8 etatu zastępcy, to jest, to wynika z przepisów, ten pan ma z tytułu tej 1/8 700 zł, więc o czymś takim tak naprawdę jest dyskusja i rozmowa, rozważamy to w ewentualnie powierzenie takich obowiązków komuś z urzędu gminy w takim zakresie. Żeby uciąć wszelkie spekulacje, chciałbym przejść teraz do innych spraw ważniejszych, do tematów inwestycyjnych, bo korzystając z tego, że się spotkaliśmy tutaj, na pewno dla państwa jest informacja i dla mieszkańców niezbędna, związana, jak to wygląda. Na dzień dzisiejszy zakończyliśmy inwestycję drogową w Kocie, polegającą na położeniu 600 metrów nawierzchni asfaltowej na drodze gruntowej w chwili obecnej. Jest to już nowa droga, wcześniej była to nawierzchnia gruntowa, duży transport drewna, tą drogą również się kierował w kierunku Dębowca przy świetlicy wiejskiej. W chwili obecnej ten problem już jest tak jakby po, nie ma tych dziur, jest już ładny, równiutki na asfalt. Tutaj ze swojej strony chcielibyśmy łącznie z panią Jolą podziękować też staroście, bo po rozmowach oni wykonali też taki łącznik na swojej drodze powiatowej pomiędzy jedną naszą drogą asfaltową wykonaną pod koniec roku 2018, a tą drugą z drugiej strony rzeki na długości no około tam 350-400 metrów od szkoły praktycznie po wylot w kierunku Nidzicy przez most. Wygląda to dobrze, dobrze się uważam jeździ i na pewno wycięło to chyba jedną z najważniejszych problematycznych kwestii drogowych w gminie, bo wiecie państwo, tam gdzie jest zasadne ze względu na zasiedlenie, na ilość ruchu samochodowego, położenie asfaltu, to staramy się to robić, ze względu nawet, że nawet te bieżące naprawy dróg gruntowych. W przypadku Kota musieliśmy to robić to około 4 razy w roku to co najmniej, ze względu na to, że jak my tylko naprawiliśmy, popadał deszcz, przejechały znowu samochody z drewnem, od początku mieliśmy to samo mnóstwo dziur. Teraz już tych wydatków nie będziemy ponosić. Na tych naszych drogach asfalty są położone do granicy działek drogowych gminnych. Tam, gdzie kończy się asfalt, zaczyna się droga leśna, więc już tam dalej lasy powinny dbać o swoją drogę. Pani Jola chce coś dodać. Proszę bardzo.
No może dodać. Ja tylko chciałam podkreślić, że jakoś tak się fajnie tutaj z panem Wójtem uzupełniamy, jeżeli chodzi o walkę, można powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście, żeby tutaj na terenie naszej gminy, no naprawdę tam, gdzie możemy, te drogi powiatowe ruszać, także poprawiać ich standard, ich jakość, a tutaj rzeczywiście w Kocie była no, sytuacja bardzo pilna, bo kwestia dotyczyła przede wszystkim bezpieczeństwa tego odcinka asfaltu z mostem. To, co pan wójt wspomniał, tam bardzo dużo sprzętu ciężkiego się przewija, tak, codziennie. I no jest to jakimś znaczącym obciążeniem dla konstrukcji mostu, w związku z czym zanim cokolwiek się zadziało, jakieś prace na tym moście, to najpierw poprosiłam z powiatu, była zrobiona wizja lokalna tej budowy. stopni i po prostu oceniono sytuację, co w danym momencie można zrobić i zakończono dodatkowo nową wylewką asfaltową. I tą wylewkę pociągnięto praktycznie przez serce wsi, można powiedzieć, która połączyła, tak jak Pan mówił, doszła do naszych dróg gminnych i już na dzisiaj z asfaltami. Więc uważam, że no to jest jakby to wspólna nasza sprawa, tak, Panie Wójcie, i razem tutaj działamy, żeby, no naprawdę, robimy co możemy, żeby tam, gdzie jest na ten moment bardzo pilna sprawa do załatwiania, to żeby ją naprawdę załatwiać. Oczywiście cały czas mamy w tyle głowy jeszcze inne odcinki dróg powiatowych na naszym terenie. Zobaczymy, ile nam się uda zrobić do końca kadencji, bo nie ukrywam, że bardzo nam zależy na tym, żeby no te odcinki, gdzie wcześniej były też zgłaszane, żeby no, jakieś działania poszły. I jednym już z takich odcinków, ja mam dosłownie na gorąco w tej chwili informacje z ostatniej chwili, nawet nie zdążyłam z szefem porozmawiać o tym, bo tu szybko na sesję. Byliśmy na takim etapie informacyjnym, jeżeli chodzi o odcinek drogi Burdok-Mokrzewo, tak? Powiedzieliśmy, że w trakcie jest uzgadniania, dekretacji ewentualnej przez pana premiera wykaz dróg, między innymi tego odcinka. Na dzisiaj już jest taka sytuacja, że wykaz został zaakceptowany przez pana premiera, powrócił do pana wojewody i na dzisiaj już starostwo oczekuje na podpisanie umowy. Także ciąg dalszy nastąpi, to już dalej już będziemy o szczegółach pewnie za jakiś czas rozmawiać. Także ja tyle dziękuję.
Tak, to tam, jeżeli chodzi o termin realizacji, jak ja to że to jest druga połowa 2021, chodzi, mówię o ten odcinek Burdok-Mokrzewo. Jest jeszcze Państwu też informacja, już jak jesteśmy przy kocie, zrealizowaliśmy też z Funduszu Dróg Samorządowych te dwa odcinki ulic w Jedwabnie, ulica Polna, ulica Ogrodowa, one są zakończone, zapłaciliśmy już firmom za wykonanie. No i pierwszy raz firma Ostrada, która jest wykonawcą, wykonała to przed terminem, można powiedzieć 3 miesiące przed. Byliśmy zaskoczeni, żadnych kar nie naliczyliśmy, proszę Państwa. Bo tak nawet patrząc ostatnio, jak naliczyliśmy kary, to mieliśmy dosyć duży dochód z tego tytułu, bo naliczyliśmy kar za tamten rok 120 plus 70 tysięcy, to łącznie prawie 200 tysięcy złotych w budżecie mieliśmy z tego tytułu. Więc to pokazuje, może nie do końca, bo część musieliśmy oddać do Urzędu Wojewódzkiego, ale no w dużej części tak było. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kod, jeszcze chciałbym tu podkreślić, że to jest na zasadzie refundacji. Musieliśmy po prostu na razie za tą część fundowaną przez Unię Europejską PROW założyć pieniążki i oczekujemy tam na ponad 400 tysięcy zwrotu, które gdzieś tam, no miejmy nadzieję, jeszcze w tym roku do nas wrócą, jako te 63% udziału. Tak wygląda, jeżeli chodzi o sprawy drogowe. W przypadku pozwoleń, tu jest taka nowa informacja, starostwo wydało decyzję w sprawie drogi Warchały, Burdąg, Brajniki, Witowo, czyli to jest ta poprzeczna łącząca te dwie drogi. Oczywiście w Brajnikach znalazł się jakiś tam jeden pan, który się od tego odwołał, więc sprawa trafiła do Urzędu Wojewódzkiego jako tryb odwoławczy, związany z ustawieniem tych dróg i w związku z tym no, nawet wyznaczyli termin już do zapoznania z dokumentami. Widzimy to po dokumentacji, która do nas przychodzi, aczkolwiek w końcu zawiesili postępowanie ze względu na epidemię koronawirusa. Więc jak się epidemia skończy, być może Urząd Wojewódzki wyda decyzję. Pytanie, dla kogo ona będzie korzystna? Dla starostwa, czy jako organu wydającego i chcącego realizować tę inwestycję, czy też dla pana, który złożył odwołanie, więc takie sytuacje też się zdarzają. Ja przypomnę tylko, że sprawa tej drogi toczy się od 2015 roku, począwszy od pierwszych rozmów, projektowania i tak dalej. Jest to już, jak Państwo widzicie, 5 lat. To niektóre drogi, no, przykłady mamy tutaj na terenie gminy, powiedzmy i gminne, i powiatowe, były realizowane zdecydowanie szybciej. Nawet przykład Lipnik, o którym też chcę powiedzieć. To pokazuje, że w marcu 2018 roku przyjęliśmy drogę, w chwili obecnej trwają tam już prace drogowe, te konkretne, już został kabel światłowodowy przełożony, trwają prace, jest wyrywana ta wierzchnia warstwa ziemi, jest wkładana podbudowa, tam łącznie tego będzie pół metra podbudowy plus dwie warstwy asfaltu. To wszystko od marca 2018, czyli przejęcie drogi, przekwalifikowanie geodezyjne, przygotowanie projektu budowlanego, wystąpienie z wnioskiem o dotację, w międzyczasie jeszcze uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie dotacji i rozpoczęcie inwestycji no w zasadzie upłynęły od chwili przejęcia tej drogi od nadleśnictwa 2 lata. W przypadku Brajnik w dalszym ciągu nie ma pozwolenia na budowę, trwa to 5 lat już, tak, przy drodze powiatowej, więc to pokazuje, z jakimi czasami jesteśmy w stanie napotkać problemy, trudności. W przypadku Brajnik najwięcej czasu do tej pory zabrała raport o oddziaływaniu na środowisko, które zajęło łącznie około 2,5 roku. Ja mam nadzieję, że ta droga w Lipnikach do końca lipca, czyli w terminie, że zostanie skończona, tak. Na razie, jak podwykonawca wszedł, dosyć sprawnie idą prace, gorzej już później jest na tym etapie końcowym, gdzie przychodzi do takich drobnych prac typu przełożenie kabli, w tym przypadku jest to już zrobione, czy też jakieś odbiory geodezyjne, wiemy, że z tą firmą, z głównym wykonawcą jest problem. Natomiast podwykonawca jest sprawdzoną, dobrą firmą lokalną, którą mam bardzo dobre zdanie. To jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to tyle. Natomiast jeszcze sprawa nart. Ten temat wodociągu w nartach się trochę przedłuży ze względu na to, co już Państwo być może żeście wyczytali w prasie. Złożono 9 ofert w przetargu, z czego my 2 pierwsze, najtańsze teoretycznie odrzuciliśmy. Ceny zaproponowane przez firmy w stosunku do kosztorysu pierwotnego no, były praktycznie na pół mniejsze. To oznacza, że należy przeprowadzić tak zwaną procedurę niskiej ceny, żeby określić, czy przypadkiem nie jest to zaniżenie powiązane z jakąś ze złym wykonaniem inwestycji. No taki jest zamiar ustawodawcy, który uchwalając prawo zamówienie publiczne wprowadził tą procedurę. W przypadku firmy, która zajęła pierwsze miejsce, stwierdziliśmy, że firma w sposób ręczny, przedstawiając kosztorys w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia składników ceny, w sposób ręczny usunęła z programu. Program jest automatyczny, on pewne rzeczy każe wpisywać i każe między innymi wpisywać wartość naprawienia dróg po budowie wodociągu, tak? I my mamy u siebie w swoim kosztorysie takim naszym to przewidziane. Oni po prostu tą pozycję sobie wykasowali, jak to się mówi, z ręki. Ta wartość no to jest na nasze około 100 tysięcy złotych. Tak? Ta naprawa dróg, jeżeli kładziemy, tak jak w przypadku nart, wodociąg na odległości około 8,5 km, co do zasady, ten wodociągi biegną przez te 8 km w drogach, to trzeba je później naprawić. Tak? Więc nie można sobie wykasować tej pozycji, bo kto będzie te drogi po wodociągu naprawiał. Dlatego postanowiliśmy odrzucić tą pierwszą ofertę, ze względu, że była zaniżona mniej więcej na nasze około 100 tysięcy ze względu na to wycięcie tego elementu. Wiecie Państwo, jak później wygląda. Jak oni nam przyniosą przy podpisywaniu umowy ten swój kosztorys z tą wyciętą pozycją i my go w ten sposób przy podpisaniu umowy akceptujemy. Później po wykonaniu wodociągu to proszę poprawić drogi. A oni nam wyciągają ten już niby zaakceptowany przy umowie swój kosztorys i mówią, no ale przecież wy żeście zaakceptowali, że napraw dróg nie będzie. I w tym momencie jest, że tak powiem, no tak, żeśmy zaakceptowali, tak? I nie mielibyśmy prawnych możliwości ugryzienia tego, więc tutaj absolutnie było dla nas nie do przyjęcia, ażeby zaakceptować taką sytuację. Druga firma została odrzucona z powodu braku w ogóle tego kosztorysa szczegółowego, nie złożyli. Dopiero firmy numer 3, 4, 5 złożyły kosztorysy szczegółowe i w ostateczności została przez nas wybrana firma numer 3, której oferta w zasadzie, jakbyśmy porównywali ceny, to oferta pierwszej firmy wynosiła powiedzmy około 1 100 000. Ta druga, która nie złożyła szczegółowego kosztorysu, była o 20 tysięcy droższa, a ta trzecia była od tej pierwszej firmy droższa mniej więcej właśnie o 100 tysięcy złotych. Tak? I oni uwzględnili już te drogi, tak? To w tym kosztorysie było. Na tej podstawie żeśmy wybrali ofertę firmy numer 3. Wykonawca numer 1, firma numer 2 nie protestowała, wykonawca numer 1 złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Instytucji w przetargach. W związku z czym my musimy poczekać, to pewnie potrwa około 2-3 miesięcy, z podpisaniem umowy na rozstrzygnięcie przez Krajową Izbę Odwoławczą tego odwołania. No my jesteśmy pewni swojego stanowiska, dlaczego wyrzuciliśmy firmę numer 1 no, z przetargu tak naprawdę cenowo. Ceny dali najlepszą, ale w naszej ocenie no nie możemy zaakceptować sytuacji, że wygrają przetarg wskutek tego, że nie wykonają jakiegoś istotnego elementu pracy. Tak, i tego pilnujemy, tutaj jesteśmy konsekwentni. Tak? Ja spodziewam się rozwiązania korzystnego. Tutaj nie ma zagrożenia dla przekroczenia terminu ze względu na to, że My mamy oczywiście w umowie z marszałkiem na dotację określony termin, ale nie ma problemu z jego przekładaniem jeszcze w takiej sytuacji, kiedy zachodzi coś takiego jak w tym przypadku przetargu. Tak wygląda w chwili obecnej sprawa z nartami, troszeczkę w związku z tym to się opóźni. Jesteśmy też Państwu winni trochę informacji na temat spraw związanych z koronawirusem. Był program unijny związany z Polski Cyfrowej na dofinansowanie zajęć na zdalne lekcje dla dzieci, szczególnie dla tych z rodzin najuboższych, które nie mają laptopów i ewentualnie innych urządzeń pozwalających im na taką naukę. Żeśmy te środki przewidziane dla nas pozyskali, to była kwota 45 tysięcy złotych. Kupiliśmy za to 18 laptopów, które zostały przekazane dla zespołu szkół, a dyrektor dalej przekazuje te laptopy zarówno dla dzieci, jak i dla poszczególnych też nauczycieli. Tam jest określony procent, aby te zdalne lekcje się odbywały. Z tego co wiem, rodzice strasznie narzekają na te zdalne lekcje, że to tego tyle i tyle czasu to zajmuje, ale to dobrze, to znaczy, że zajęcia są sprawne, że to się dzieje. Tak? Maseczki, temat maseczek. Ja już pokazywałem wcześniej Państwu, niektórym z radnych, te maseczki, które gdzieś tam były sprowadzane do Olsztyna z Chin. No, co do jakości nie będę się wypowiadał, natomiast uważam, że najlepiej jest to uszyć z własnych materiałów i poszliśmy w tym kierunku. HDS kupił dla swoich pensjonariuszy materiał, zaczął szyć, a my żeśmy już na etapie tej decyzji o szyciu maseczek zdecydowaliśmy, że dla swoich pensjonariuszy wykupujecie materiał za swoje pieniążki, natomiast dla seniorów, które będziemy dysponować, gmina już tutaj płaci ze swoich środków, wam przekaże i będziecie szyć. Przede wszystkim dla tych grup najbardziej zagrożonych koronawirusem. Tak? W chwili obecnej trwa już szycie dla pensjonariuszy, mają swoje maseczki już uszyte. Trwa szycie dla seniorów. Będziemy starać się to dystrybuować poprzez gminny ośrodek pomocy społecznej. Jednocześnie pomoc żywnościową taką dla tych rodzin zagrożonych, dla tych potrzebujących, szczególnie właśnie dla starszych osób, żeśmy przygotowali jeszcze przed świętami wielkanocnymi, przyjechał transport przy współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej, żeśmy tutaj na dole zeskładowali w sali obrad, w sali tanecznej na dole w GOK-u tę żywność. Oczywiście w warunkach bezpieczeństwa jest ona wydawana. Osoby z poszczególnych rodzin są proszone, żeby się zjawiały pod GOPS-em. Jest ona wydawana tak, żeby nie było w zasadzie kontaktu między ludźmi. Natomiast chciałbym powiedzieć troszeczkę, żeby Państwo sobie zdawali sprawę, jak funkcjonuje cały system, że wszyscy pensjonariusze HDS w związku z odwołaniem zajęć tam są monitorowani telefonicznie, ale też poprzez dojazdy przez pracowników HDS, gdy na przykład zgłaszają telefonicznie, że na jutro, za trzy dni miałam umówiony zabieg, czy miałam się stawić w szpitalu na zabieg i muszę tam spędzić noc w tym szpitalu w zasadzie dwa dni, to oni zawożą tych pensjonariuszy z tych poszczególnych miejscowości. Oni do nich dojeżdżają, jak trzeba przywieźć jakieś lekarstwa, czy właśnie żywność choćby z tych naszych tutaj składów, to jest to do nich dostarczane. Tak samo nie tylko do tych pensjonariuszy, ale też do innych mieszkańców, przede wszystkim do seniorów, tych, którzy potrzebują tu. HDS ściśle współpracuje z GOPS-em, sobie wzajemnie tutaj pomagają w tej takiej pomocy. Wszystkie informacje, ja codziennie dostaję szczegółowy raport zarówno z HDS-u, jak i z GOPS-u, co się dzieje. Proszę Państwa, ja na przykład wiem takie rzeczy, że jednej z pensjonariuszek pies gdzieś tam uciekł, komuś tam był problem społeczny i tak dalej. Takie rzeczy też, to wszystko jest, to staramy się pomóc, no, szczególnie tym, żeby tu troszeczkę spokoju było, ale też są to starsze osoby i w jakiś sposób te problemy nawet tego typu trzeba pomóc rozwiązać, dojrzeć i ewentualnie czy to porozmawiać z rodziną, to też bardzo często pojawia się ten problem, że rodzina nie mieszka z tą osobą, niedostatecznie jej pomaga, czy się opiekuje. Też takie sytuacje mamy. Naprawdę oni są pod takim bacznym monitoringiem, no szczególnie ci z HDS-u, ponieważ mają kontakt na bieżąco, ale z drugiej strony też staramy się wszystkie osoby, wszystkich seniorów przede wszystkim tym monitoringiem objąć. Tak wygląda to, jeżeli chodzi o sprawy związane z opieką nad osobami starszymi. Przejdźmy teraz, jeżeli w kontekście koronawirusa jesteśmy, temat przedszkole, szkoła. Oczywiście na dzień dzisiejszy do 24 maja szkoły są zamknięte, przedszkole miało zgodnie z zaleceniami rządowymi, aczkolwiek ostateczna decyzja należy do wójta dyrektora, być otwarte od 6. My zrobiliśmy w poniedziałek obdzwonienie praktycznie wszystkich rodziców. Rodziców dzieci z przedszkola, no powiedzmy jest dzieci w przedszkolu około 80, do ponad 60 dyrekcji udało się dodzwonić. Z tego przeszukania wynika, że z rozmów z rodzicami, że tylko 4 zadeklarowało, że przyśle dzieci do przedszkola. Jest to za mało, nie ma to na ten moment przynajmniej sensu. Powinno być nieco więcej, przynajmniej no tak powiedzmy do 10, 9, 10 już byśmy otworzyli. Wyznaczyliśmy w związku z tym drugi termin do dnia 12 maja, gdzie rodzice mogą się zgłaszać do dyrekcji, jeżeli będą chciały przysłać od 18 maja dzieci. Z rozmów z rodzicami przeprowadzonych przez dyrekcję wynika, że być może i rodzice chętnie by przyprowadzali te dzieci, ale przestraszyli się długiego weekendu majowego, tego okresu pomiędzy 1 a 3 maja, gdzie pojawiło się po pierwsze dużo turystów, po drugie zarówno wielu z nich, jak i również spośród stałych mieszkańców nie używało maseczek i wszyscy się nieco wystraszyli. W związku z tym prawdopodobnie wszyscy teraz czekają na to, aż mniej więcej od tego długiego weekendu minie te 2 tygodnie, żeby zobaczyć, co będzie się dalej działo. Proszę Państwa, też musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli jakiś przypadek trafi się w powiecie koronawirusa, to mimo tego, że rodzice dzieci wyślą do szkoły, przedszkola, to może się stać tak, że jak prasa lokalna opisze, że jest 1 czy 2 przypadki w powiecie, to od razu rodzice przestaną puszczać dzieci do przedszkola. Też tak może być. Aczkolwiek w chwili obecnej chcielibyśmy, żeby mówię, te 8, 9, 10 dzieci, żeby 18 maja do przedszkola poszło. Zobaczymy, czy ile się rodziców zgłosi do dnia 12 maja. Taki termin wyznaczyliśmy, czekamy na informacje. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sytuację związaną jeszcze z koronawirusem, chciałbym tutaj podkreślić, że codziennie oczywiście analizujemy ilości zachorowań nie tylko w naszym województwie, ale też staramy się patrzeć nieco szerzej. No w chwili obecnej przez około tydzień był spokój, nie było nowych zachorowań, ale ostatnie dni to przede wszystkim w mieście Olsztyn 3-4 przypadki dziennie. Tak z reguły właśnie wśród dzieci to co się pojawia. Więc teraz w chwili obecnej największa ilość takich nowych przypadków, przynajmniej tych ujawnionych, to jest miasto Olsztyn. Też temu się bacznie przyglądamy. Oczywiście mamy dane dotyczące osób, które powróciły z zagranicy na terenie naszej kwarantanny bez nazwisk i adresów. Ja nie znam adresów osób, które przebywają pod kwarantanną. Sami Państwo wiecie, że też w różnych częściach Polski są różnego typu przypadki z tym związane, że osoby, które przebywają w kwarantannie w jakiś sposób są stygmatyzowane, czy gdzieś tam na ogródku działkowym taśmą. Pani prezes ogródka działkowego, pana, który sobie wyznaczył tam kwarantannę na swojej działce, obwinęła, potłukli mu tam samochód i tak dalej. Różne rzeczy się dzieją. Natomiast od razu mówię, gmina nie posiada bezpośrednio adresów. My wiemy, ile w danym momencie jest osób w kwarantannie w danej gminie na terenie powiatu na podstawie danych z sanepidu. I też to analizujemy. W chwili obecnej na dzień wczorajszy było tych osób na terenie naszej gminy 13. W porywach jakieś mniej więcej w kwarantannie, w tej zagranicznej. W porywach najwięcej jakieś 3 tygodnie temu było około 26-27. Czasem ta liczba spada do 4, 5, 7, no w chwili obecnej jest to koczne. Sądzę, że to jest w miarę realnie to wygląda. Te wszystkie rzeczy są przez nas zbierane i staramy się dopasowywać do sytuacji. Natomiast proszę Państwa, my gdzieś od 1,5 miesiąca tkwimy w takim przygotowaniu, że coś, czy będziemy musieli żywność dostarczyć, że coś. Mówiło się o tym, że jak przyjdzie koronawirus, sklepy zostaną zamknięte i tak dalej. My byliśmy na to przygotowani, na szczęście odpukać. Nic się do tej pory nie wydarzyło takiego, aczkolwiek no musimy być na to dalej przygotowani, bo ta sytuacja wychodzi na to, może potrwać nawet, tak jak się zapowiada, do 2 lat. Więc my w takim przygotowaniu tkwimy. Ostatnio się też otworzyła biblioteka, można wypożyczać książki. Otworzyliśmy PSZOK, oczywiście jest tam też specjalna procedura, trzeba zadzwonić, się najpierw umówić, przyjechać w maseczkach, rękawiczkach na umówioną godzinę. Nie jest tak jak do tej pory, że każdy sobie przyjeżdżał o której chciał. To musi być pod kontrolą, chodzi o to, żeby ludzie się nie spotykali ani na PSZOK-u, ani pod bramą PSZOK-u, stojąc w kolejce do PSZOK-u. Tak? To, co mogliśmy na ten moment otworzyć, staramy się otwierać. Natomiast co do szkół, proszę Państwa, no, te zdalne lekcje jakoś wyglądają, jakoś to funkcjonuje. Czy jest sens otwierać te szkoły, jeżeli ta epidemia może nas tak mocno nie uderzyła, ale sobie Państwo wyobraźcie, co się dzieje w dużych miastach typu Warszawa, Radom, Śląsk, teraz te kopalnie, gdzie jest dosyć dużo przypadków i tamte zagrożenie jest realne, tak? Jest bardzo realne. My tutaj na razie możemy się czuć w miarę bezpiecznie, ale tam zupełnie to wygląda inaczej i trzeba o tym pamiętać, że zobaczycie Państwo, jak się pojawi jeden przypadek koronawirusa w gminie, jaka będzie po części wywołana tym przypadkiem pańka. Mieliśmy parę fałszywych alarmów, już widzieliście, co się działo i co ludzie mówili. Ze swojej strony, a propos koronawirusa, chciałbym jeszcze dla Państwa miałbym taką po części prośbę. Chodzi o imprezy. Zawsze co roku planowaliśmy pod kątem no też turystów, którzy przybywają do gminy, żeby mieli atrakcje dodatkowe, bo z tego też są i pieniążki dla nas i ta gmina żyje. Tych turystów, przypomnę, jest dużo. W skali całej gminy to jest około 1000 domków letniskowych samych, nie licząc pensjonatów i hotelu. W chwili obecnej ze względu na zagrożenia epidemiologiczne odwołaliśmy do końca maja wszystkie imprezy. Gmina Szczytno już nas poinformowała, że rezygnuje z dożynek powiatowych pod koniec sierpnia. Miasto Szczytno odwołało dni noce Szczytna. My też mieliśmy na ten okres letni zarezerwowane imprezy w czerwcu, w lipcu, dożynki w sierpniu. W chwili obecnej no, ze względu na to, że panuje zakaz zgromadzenia, tej imprezy i tak nie mogłyby się odbyć. Nie można się gromadzić w takich ilościach, gdzie nawet na zwykłych festynach wiejskich powiedzmy 50-100 osób, w których uczestniczyło, nawet w tych właśnie mniejszych, one też są na ten moment zakazane, takie spotkania i nie można ich przeprowadzić. Dlatego też no, w mojej ocenie z powodów epidemiologicznych należy odwołać wszystkie imprezy w okresie letnim. Dotyczy to miesięcy na pewno czerwiec, lipiec i sierpień. Chciałbym tu podkreślić, że te pieniążki nawet, które z tej imprezy odwołanej, bo zawsze się składaliśmy jako pozostałe gminy dla tej gminy organizatora dożynek powiatowych. W chwili obecnej było to ostatnio od każdej gminy po 5 tysięcy. W związku z tym, że zostały uwolnione, no przeznaczyliśmy na zakup tego USG do szpitala powiatowego. Ale to 5 tysięcy wykładamy łącznie 30, więc jeszcze tam musieliśmy sięgnąć do naszych innych zasobów, żeby te 30 tysięcy było. Ale to też pokazuje ten właściwy chyba kierunek, jeżeli już wygaszamy imprezy, w jakim kierunku ewentualnie te pieniążki w ten sposób zaoszczędzone powinny pójść. Przede wszystkim na przeciwdziałanie tej epidemii. Ja proponuję, żeby odwołać te wszystkie imprezy letnie. No taki mamy rok. Należy się spodziewać, że i tak ten zakaz zgromadzeń się, spotkań będzie obowiązywał latem, więc nie ma podstaw jakichkolwiek, żeby przypuszczać nawet, że będzie można te imprezy zorganizować. Inna sprawa, że dobre zorganizowanie imprezy to też wymaga odpowiedniego czasu, podpisanych umów z zespołami itd., itd. W związku z czym ja prosiłbym, żeby podjąć tutaj w ramach Rady Gminy też taką, może to nie ma formy uchwały, ale żebyście Państwo też w głosowaniu wyrazili swoją wolę, czy Państwo jesteście za odwołaniem imprez, czy przeciw. Ja rekomendowałbym, żeby po prostu w tym momencie już to zrobić, żeby ten temat jakby był wzorem innych sąsiednich gmin, jak miasto Szczytno, gmina wiejska Szczytno, żeby ten temat już oficjalnie powiedzieć, ogłosić, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak to ma latem wyglądać. Tym bardziej, że już połowa maja, więc powoli w poszczególnych nawet miejscowościach przygotowania do tych festynów poszczególnych by ruszały. Dlaczego do Państwa o to apeluję? Bo no, do tej pory w okresie kwiecień-maj te imprezy, które odwołaliśmy, to były imprezy gminne, tak, gdzie tu głównym organizatorem była gmina. Natomiast no, w tym momencie Państwo też musicie pamiętać, że jesteście przedstawicielami z poszczególnych miejscowości, gdzie były organizowane festyny wiejskie, też dosyć duże imprezy. No i też w jakiś sposób Państwo powinniście swoją wolę w tym zakresie wyrazić. Moja propozycja jest taka, żeby odwołać te imprezy wszystkie. Prosiłbym, żeby to ewentualnie poddać pod głosowanie, żebym miał tutaj w jakiś sposób Państwa decyzję dzisiaj podjętą. Dziękuję bardzo.
Jesteście Państwo w stanie wyrazić swoje zdanie. Przechylamy się do prośby Pana Wójta o odwołanie wszelkich imprez w okresie lipca, sierpnia.
Czerwca.
Czerwiec, lipiec, sierpień, te, które były zaplanowane. Proszę bardzo, radna.
Uważam, że bardzo słuszna decyzja, ponieważ nie możemy gdyby świadomie narażać ludzi na jakieś zachorowania. Bo taka zgoda na wydanie tych wszystkich imprez, które mają się odbyć w miejscowościach, nasza zgoda, w jakimś szczególnym przypadku może się okazać zła dla nas, tak? Że takie złe decyzje podjęliśmy, narażając ludzi na zachorowania. Uważam, że nie powinno być w ogóle nawet żadnej dyskusji. Powinno być to wszystko zakazane i koniec. To nie ma innego wyjścia po prostu. Albo się chcemy ratować i chcemy żyć, albo chcemy narażać kogoś, tak?
Może mieszkańcy się dostosują, a nie wiadomo, to jest pretekst do tego, żeby zjeżdżać, bo wiedwabnie będą imprezy, prawda?
Proszę Państwa, tutaj jeszcze, może nie w odpowiedzi, tylko w uzupełnieniu raczej, musimy pamiętać o jednym, że z jednej strony my i tak musimy się ileś razy narazić. Musimy pójść do sklepu, zrobić zakupy, to jest konieczne. Musimy pójść do pracy, pracować, też konieczne. No dzieci może pójdą do szkoły, może pójdą do przedszkola, może nie pójdą, ale też w zasadzie to są miejsca, gdzie co do zasady powinny pójść do szkoły, do przedszkola, też muszą się uczyć. Tu dobrze, że możemy robić choćby te zajęcia w formie zdalnej, to jest zawsze jakaś namiastka oświaty to jest. Może nie tak doskonała jak bezpośredni kontakt z nauczycielem, ale nauczyciel może w ten sposób sprawdzić, czy dziecko ma zrobione te zadania, czy przerobiło ten materiał. Ale też jest to forma, nawet jak te dzieci pójdą, też jest ryzyko, że się zarażą. A organizacja imprez to tak jakby jest coś, czego nie musielibyśmy robić, ale jak zrobimy, też się wystawiamy, tak jak pani Teresa tu powiedziała, świadomie na ryzyko, tak? Że przyjdziemy na tą imprezę wiejską, na festyn i w ten sposób może się okazać, tu może nie jest to taki przykład dobry, ale zobaczcie, co się nawet stało z pogrzebami przez pewien moment. Były ograniczone do pogrzeby do 5 osób. Nieważne, czy ktoś umarł na koronawirusa, czy nie. Na pogrzebie mogło się pojawić 5 osób. Przykład z Hiszpanii, gdzie wszyscy pojechali na jakiś pogrzeb, od razu cały pogrzeb się okazało, wszyscy się zarazili, tak? Bo też to było jakieś duże zgromadzenie ludzkie. Na tym pogrzebie było podobno około 60 osób, wszyscy później zachorowali na koronawirusa. I teraz tak, więc jeżeli mamy tak drastyczne ograniczenie, tak drastyczne ograniczenie, że w pogrzebie może obowiązywać, teraz troszeczkę zwiększono tą ilość osób, może brać udział tylko 5 osób, to teraz jest pytanie, czy na festyn, w którym weźmie, 50-100 osób, jest sens iść, kiedy to jest dobrowolne. I teraz tak, z jednej strony, gdybyśmy pozwalali na organizację tych imprez, to tak jakbyśmy tych ludzi kusili do tego, żeby oni przyszli. Więc nawet nam nie wypada jako organizatorom, bo ja mówię to zarówno w swoim imieniu jako wójta, ale też mam nadzieję, że w imieniu sołtysów, którzy też są organizatorami tych poszczególnych festynów, że oni nie powinni ani ja, ani oni brać takiej odpowiedzialności, że to organizują. Bo proszę Państwa, jak wypłynie jeden przypadek koronawirusa, się okaże, że ten człowiek był na tym festynie, to zaraz wszyscy z tego festynu powinni trafić przynajmniej na kwarantannę. Czyli 2 tygodnie niewychodzenia z domu. To nawet to, jeżeli by nie zachorowali na nic, to i tak jest to dosyć drastyczne ograniczenie. O tym trzeba pamiętać. Ja sądzę, że ten reżim, owszem, my w maseczkach będziemy chodzić do pracy, do szkoły, będziemy wszędzie myć ręce, będziemy chodzić do tych sklepów, pewnie to potrwa kilkanaście miesięcy. Natomiast, organizacja imprez w tym momencie jest dodatkowym, niepotrzebnym zagrożeniem i o tym musimy pamiętać, tak? Ale proszę Państwa, dlaczego ja o tym mówię, bo wy to rozumiecie zapewne, natomiast czasami w społeczeństwie musimy się spotkać, że ktoś będzie negatywnego zdania. Dlaczego w Nowym Dworze nie robicie festynu w tym roku? A co to koronawirus, to głupota. Tak może być i Państwo musicie wiedzieć, co tym ludziom odpowiedzieć. Tak samo sołtysi muszą wiedzieć. Dlaczego taka decyzja? I to musimy dbać o to, żeby społeczeństwo uświadamiać. Po pierwsze, nie pozwolić na to, żeby te imprezy się odbyły na dobrą sprawę. Po drugie, gdy komuś to się nie podoba, to musimy w jasny sposób przekazać. A co mamy, i tak ryzykujemy chodząc do sklepu, pracy, do szkoły, przedszkola ewentualnie, a mamy dodatkowo jeszcze się narażać i później kogoś na nieprzyjemności, bo proszę Państwa, ktoś przyjdzie z tym koronawirusem, to jak sobie wyobrażacie, jeżeli się okaże, że ten ktoś był zarażony, to później temu człowiekowi to cała wieś to będzie przez lata wypominać. A nie daj Boże, niech ktoś wskutek tego tam łańcuszka zakażonych umrze. Ktoś, to nawet nie był na festynie, bo ten, który wrócił z tego festynu, poszedł w domu, był senior zachorował i zmarł. Co będzie się wtedy działo? Tu musimy wiedzieć o tej odpowiedzialności, że nawet jeżeli osoby, które będą umierały, które nie były na festynie, to też w dalszym w sensie moralnym, być może jakiejś innej odpowiedzialności będzie to nas dotyczyło. Tak samo ludzie muszą sobie z tego zdawać sprawę. A mówię, jeżeli tak, to, załóżmy, na takim festynie co się dzieje, to tak, sołtysowi tego nie zapomną, nie zapomną tego mu, temu komuś to przyniesie ewentualnie, kto, no też przecież wiadomo, że nieświadomie gdzieś tam się zarazi. Bo nikt z nas nie wie, gdzie się można zarazić. I o tym musimy pamiętać i musimy to uświadamiać społeczeństwu. Dziękuję bardzo.
To znaczy,
pani przewodnicząca, to jest taki temat, no nie ograniczajmy dyskusji, bo tu dwa głosy są. Ja bym proponował, żeby każdy powiedział, co myśli.
Tak? Proszę zapytać, panie wójcie, jak z pieniędzmi wobec tego, no bo tych imprez, mówimy o tym jasno, my nie będziemy robić. Jak z pieniędzmi samorządowymi?
Proszę państwa, jeżeli wskutek braku realizacji tych imprez zostanie pieniądz, zostaną pieniądze, no w budżecie GOK-u na przykład, to przynajmniej będzie tak jakby możliwość pokrycia tego braku, o którym ja mówiłem przy budżecie, że mamy mniejsze wpływy około, można powiedzieć, średnio póki co 5% w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień na poziomie 50% tylko wpływ, więc jeszcze musimy się i tak martwić o DPS-y, więc nawet jeżeli ich nie wydamy na te imprezy, to mamy problem z ich napływem do budżetu, a i mamy również na co wydawać, tak? Więc one, no, na pewno nikt ich ze sobą nie weźmie, tak? One no, na pewno znajdą przeznaczenie, tak?
No. Jeszcze... Jak tam ludzie nie zrobili tej imprezy, nikomu krzywdy nie zrobimy. I tak właśnie rozmawiam z wieloma ludźmi. Ludzie sami się wypowiadają, są świadomi tego, nie czekają nawet na decyzję taką, czy będzie można, czy nie. Po prostu ludzie sami mówią, nie robimy w tym roku. W tym roku, nawet nie określałam się lipiec, czy tam czerwiec. W tym roku nie robimy żadnych imprez. I myślę, że w większości społeczeństwa też tak, no czy przynajmniej u mnie w sołectwie, ludzie są świadomi tego i wychodzą sami z założenia, nawet już mówię, nie. Nie czekając na taką decyzję, czy będzie można, czy nie, ale...
Że jakieś wyłomy będą, które będą mówili to na odwrót, to się zawsze zdarza i tak będzie, że jednemu dla tysiąca będzie, że nie, dla jednego będzie, że tak.
Proszę państwa, jeszcze trzeba też podkreślić nawet imprez, ale zwróćcie uwagę, że problem z zamknięciem placów zabaw jest. Nie wszystkim się to podoba, że te place zabaw są zamknięte. Tak? Natomiast uważam, że to jest słuszny ruch, bo ponieważ szczególnie w tych miejscowościach letniskowych to powodowało, że tam w weekendy, bo dużo osób zjechało jednak z Warszawy, żeby u nas się chronić przed koronawirusem, powodowało, że na tych zabawkach w takich miejscowościach jak Dłużek, Małszewo, mnóstwo było osób. Ja zamknąłem to dosłownie dwa dni przed tym z zakazem rządowym. Dwa dni później, no niejako rząd również zamknął placę zabaw. Owszem, on uwolnił, bo tu powstaje ciekawa sprawa a propos parku w Jedwabnie, bo nazywa się to Park Gminny w Jedwabnie, tak? Ale de facto to nie jest park w rozumieniu tego zakazu, który wprowadził rząd, a później cofnął zakaz wstępu do lasów i parków. Park to jest teren zadrzewiony, coś w rodzaju parku narodowego, o tego typu historie. Park w Jedwabnie można powiedzieć, chociaż się nazywa parkiem, to jest to większy plac zabaw z terenem rekreacyjnym, czyli generalnie plac zabaw. I teraz proszę państwa, rząd jak cofnął zakaz wchodzenia do lasów i parków, to cofnął, bo takie sformułowanie jest. Cofa się zakaz wchodzenia do lasów i parków z wyłączeniem placów zabaw. Czyli place zabaw są dalej zamknięte i zgodnie z tym rządowym nawet przykazem ten plac zabaw w Jedwabnie, rozumiany jako park, dalej jest zamknięty. Nawet jakby rząd cofnął ten zakaz, to w dalszym ciągu jeszcze pozostaje decyzja wójta, czy on otworzy, czy nie. Ja na dzień dzisiejszy, nawet jakby dzisiaj rząd cofnął, ja bym go nie otworzył, ponieważ nie możemy pozwolić, żeby ludzie się grupowali. Wiadomo, że w parku różne rzeczy tam spotykają się, rozmawiają towarzysko i tak dalej, no ale zakaz wstępu jest zakazem. Jeżeli oni to robią na dzień dzisiejszy w parku, to jest to nielegalne. Tak? Poza tym my mamy monitoring, możemy to sobie bez problemu wszystko wykazać. I teraz, proszę państwa, no, nie możemy pozwalać na to, żeby... Ja rozumiem, że siedzenie w domu, szczególnie no, nie zazdroszczę osobom, które mieszkają w blokach, tak? bo ta kwarantanna, to siedzenie zostań w domu, nie wychodź bez uzasadnionego powodu jest problematyczne. Dobrze, że te lasy zostały otwarte. My mamy akurat to szczęście, że tych lasów mamy dużo, więc każdy może sobie na spacer pojechać, pochodzić po lesie, tylko nie rozmawiać. No, wiem, że czasami dosyć sporo osób się tam spotyka, bo wszyscy z tego korzystają, no ale taki czas przyszedł. Cieszmy się z tego, że mamy dużo lasów na terenie gminy. Ale no, generalnie placów zabaw też nie należy otwierać w tym momencie. Też, no, to już rozumiem to samo.
W takim razie przystąpimy do głosowania. Każdy z nas imiennie się wypowie, czy jest za tym, żeby wstrzymać jakiekolwiek imprezy na terenie gminy Jedwabno od czerwiec i
pierwszy. Nie, to tylko, żeby zanotować, to jak opinia.
Nieformalne.
Jak opinia.
Radna Katarzyna Wiktorowska.
Ja jestem przeciwko otwarciu.
Dziękuję. Radna Danuta Czerwińska.
Przeciw.
Dziękuję. Radna Marianna Szydlik. Niestety musiała również wejść. Radna Magdalena Schneider.
Jestem przeciw.
Radny Adam Szewczyk. Radna Kamila Szczepańska. Radny Dariusz Piórkowski.
Jestem przeciw.
Radny Jan Mi.
Jestem przeciw.
Radna Teresa Licka.
Też jestem przeciw.
Radna Krystyna Kabała.
Bezwzględnie przeciw.
Radny Sylwester Janowski.
Jestem przeciw.
Radna Grażyna Jagoszewska.
Jak najbardziej przeciw.
Radna Elżbieta Brzuska. W pełni popieram decyzję pana Wójta o wstrzymaniu jakichkolwiek imprez, odwołaniu na terenie gminy.
Jestem przeciw.
Tak?
Przeciw imprezom.
Radna Iwona Arbatowska.
Jestem przeciw.
Czyli każdy z obecnych radnych
przeciwko organizacji
popiera decyzję pana wójta o odwołaniu.
Nie.
Przepraszam, nie poprosiłem.
Nie, my mówimy.
Przepraszam, czy ktoś z radnych nie zapytała?
Wszyscy.
Tylko, że obrad tego...
To ile jednogłośnie.
Jednogłośnie
przeciwko organizacji
zdecydowali, popierają decyzję pana wójta o odwołaniu, wstrzymaniu jakichkolwiek imprez rekreacyjno-sportowo-turystycznych na terenie gminy Jedwabno w okresie od czerwca, lipiec,
sierpień.
Tak? Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawach różnych? Proszę bardzo, radna
Krzysztof. Ja chciałam tylko zauważyć i bardzo się z tego cieszę, że wreszcie mamy radną powiatową, że jest widać, że mamy swojego człowieka, powiem tak, w powiecie. Do tej pory mieliśmy, tak, z naszego terenu radną w powiecie i co z tego wynikało? W ostatniej kadencji nie mogłam się doprosić jakiegokolwiek sprawozdania z działalności w Radzie Powiatu.
Co się dzieje?
I na koniec kadencji czteroletniej też nie uzyskałam żadnej informacji. Co się dzieje w powiecie? Co nasz radny powiatowy mógł osiągnąć? Poprzednia kadencja też, że tak powiem, byłam mdła. Natomiast teraz bardzo się cieszę i myślę, że wszyscy zauważamy to, że z tego nasza gmina ma jakieś profity. I powiem krótko, odpowiednia osoba w odpowiednim miejscu. Dziękujemy, panie radny.
Dziękujemy. Proszę bardzo, radna.
Mam pytanie do pana wójta w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej, czyli z mojego okręgu. W sprawie tej gazyfikacji. Oni pytają, kiedy ulicy? Co powiedzieć, będzie się działo w sprawie ogrzewania mieszkań?
Szanowni Państwo, dobrze, że Państwo, że Pani Radna o to zapytała, bo to nawet informacje tutaj byłyby do przekazania. Koronawirus wpłynął również na to. Udało nam się, bo ponieważ zalecenia Polskiej Spółki Gazownictwa, która zajmuje się gazyfikacją centrali, tak, były takie, że z powodu tej szerzącej się pandemii, epidemii, że należy ograniczyć ilość inwestycji. Nawet ja tutaj jestem w stanie wskazać w województwie, które gminy z ewentualnych programów jakiegokolwiek gazyfikowania, czy to poprzez te stacje, które tak jak na ulicy Warmińskiej powstała, czy też poprzez rozbudowę sieci, gdzie docelowo jesteśmy jako jedwabno uwzględnieni, wypadły. Tu przykład pierwszy z brzegu to między innymi wypadła gmina Piecki z gazyfikacji i tak dalej. Łącznie było 16 czy 17 gmin, w tym wypadło bodajże 7, także zostało 9 między innymi Jedwabno. Jedwabno pozostawiono tak jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, no, ja tam dosyć dużo jeżdżę, rozmawiam i staramy się to mimo tych przeciwności różnych załatwiać i już gazownia traktuje nas nieco inaczej, ponieważ włożyliśmy naprawdę dużo swojej pracy i środków też, bo zapłaciliśmy przy umowie z roku 2015 za takie, z tytułu takiej opłaty przyłączeniowej, którą trzeba było wtedy wnieść, 50 tysięcy złotych jako gmina, więc oni musieli zwracać te pieniądze i tak dalej. Poza tym oni już wybudowali stację, wsadzili kupę pieniędzy w planowanie, więc nie mogli się z tego tak łatwo by wycofać, chociaż kazano im na nowo poprzeliczać wszystkie inwestycje i te najmniej opłacalne wyrzucić. I dlatego te gminy wypadły. No, my pozostaliśmy dzięki tym zabiegom naszym jako gminy, żeby dalej to robić i jest to kontynuowane, więc należy się z tego cieszyć, bo nie wiem, czy ten temat by w ogóle wrócił, albo czy może wróciłby za 2-3 lata dopiero, czy w ogóle by to nie przerwało pracy. Za daleko już w tym poszliśmy, żeby się z tego wycofać. I gazownia się też z tego nie mogła na dobrą sprawę wycofać. Na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak. Jest projektowane przyłącze w kierunku starego urzędu gminy, ponieważ musimy tam na zimę wymienić piec grzewczy, bo ten stary już się nie nadaje. Przypomnę, tam jest w chwili obecnej dzielnicowy, jest solid, jest kołowieckie, jest kancelaria. W związku przez moment tam funkcjonuje sklep z odzieżą. W każdym bądź razie tam brakuje nam przez teren mazurskich grzybków około 150 metrów, żeby podpiąć ten budynek do gazu. To jest mniejszy problem. Natomiast jednocześnie nawet wczoraj rozmawiałem tutaj z gazownią. Musieli poprzeliczać na nowo efektywność. No jest projektowane w kierunku ku ulicy Leśnej te przyłącze przez ulicę Mazurską do Leśnej. Mają zlecać to w chwili obecnej do prac projektowych, tak? Czy uda się podpiąć Leśną na ten rok, na zimę do gazu? Wątpliwe, tak? Mówię realnie. Kwestia na pewnie najbliższych 2-3 tygodni pokaże, jak szybko oni zlecą prace projektowe i kiedy należy się spodziewać przyłączenia tej ulicy Mazurskiej Leśnej do gazu. Aczkolwiek no, tutaj naciskam im dosyć mocno. Pojawiła się też nowa propozycja w związku z tym, że być może w końcu udało się przejść narty z tą siecią od stacji w Warchałach projektowanej. Częściowo po terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Szczytno. Odbyliśmy taką szeroką wizję lokalną. Udało nam się znaleźć, żeby pominąć tą główną drogę, przejście na odległości około 350 metrów przez tereny Lasów Państwowych, no, dosłownie na tyłach podwórek mieszkańców Nart. I częściowo poprzez drogi gminne, jak również prywatne, więc w końcu być może ten problem Nart odpadnie. Aczkolwiek za czym zaprojektują, zostanie to wybudowane, no to jeszcze pewnie może potrwać 2-3 lata. Jest taki jeszcze scenariusz rozważany rezerwowy, to też jest informacja sprzed tygodnia z naszych rozmów moich z dyrektorem tutaj oddziału olsztyńskiego gazowni do spraw technicznych, że w związku z tym, że te narty może to jeszcze potrwać do chwili wybudowania sieci do Jedwabna około 2-3 lat, żeby zacząć się zastanawiać ewentualnie nad budową takiej stacji gazowej, jak jest dla ulicy Warmińskiej, tutaj w tym obrębie szkoła, hala, ośrodek zdrowia, stara szkoła, tak? Gdzieś tam miejsce znaleźć, ponieważ uwolnią prawdopodobnie za parę miesięcy stację w Pasymiu i ją można przenieść do innej gminy. W chwili obecnej o tym rozmawiamy, żeby dopóki do nas nie doprowadzą tego normalnego już gazu z sieci, żeby po prostu taką stację postawić w okolicach szkoły, ponieważ my też mamy tam duże zużycie, no i przede wszystkim, proszę Państwa, mamy olej opałowy w szkole. To wiecie Państwo, że w chwili obecnej to jest najdroższe źródło energii cieplnej, tak? Olej opałowy. I takie rozmowy w chwili obecnej z gazownią prowadzimy. Dobrze, że przez koronawirusa ta inwestycja w ogóle pod hasłem gazyfikacja Jedwabna nie wypadła, wszystko się toczy. Natomiast no, na dzień dzisiejszy prawdopodobnie nie uda nam się doprowadzić gazu na Leśną do jesieni. Tak? Tu jestem tu realistą. Nie wynika to z jakichś powodów związanych z gminą, raczej to jest po stronie Polskiej Spółki Gazownictwa, bo no, ten plan jest już dosyć jasny. Źródło gazu w postaci tej stacji na ulicy Warmińskiej jest tylko kwestia zaprojektowania, wykonania rury od ulicy Warmińskiej poprzez Mazurską do Leśnej. Ale nawet jeżeli to będzie opóźnienie, to będzie opóźnienie kilkumiesięczne, co najwyżej, tak?
Czyli około zero.
Tak. Tak, tak. No to jest już kwestia zdecydowana, tak ma być. Po prostu ta rura ma powstać, tak? Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, Szanowna Pani Radna Trzcińska, no, chciałam przede wszystkim bardzo podziękować, że tak, jeśli Państwo, tak jak Pani Trzcińska, odbieracie moją misję w Radzie, no to mogę być tylko przeszczęśliwa, to oznacza, że po prostu realizuję to, co do mnie należy. Udział w pracach Rady Powiatu po prostu traktuję jak swoistą rodzaju misję, która dała mi, została mi jakby dana na ten okres tej kadencji. No nie ukrywam, ja należę do osób, które nie siedzą w miejscu, które nie chcą tylko być na posiedzeniu, załatwić i tematu nie ma. Ja po prostu tak się zobowiązuję, że to należy do mojego zakresu działania, to ja to rozkminiłam na czynniki pierwsze, tak, aby teren, który mnie wybrał, czyli mieszkańcy mojej gminy, no byli tym usatysfakcjonowani, że po coś tego radnego tam mają. Tak to po prostu odbieram, tak uważam, to jest moja misja. W związku z tym, gdzie trzeba, to jeszcze wyjeżdżam, gdzie trzeba, to zasięgam porad, gdzie trzeba, to zasięgam opinii albo po prostu rozeznaję sytuację, bo nie ukrywam, na przykład kwestie związane z ochroną zdrowia, związane z medycyną, były zupełnie dla mnie obce. Ja nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, w związku z czym no, trzeba na porządek troszeczkę wejść w te tematy, wejść w przepisy prawa, w pewne regulacje, w jakieś rozmowy, które no, w pewnym sensie rozjaśniały mi temat, więc to no, takie troszeczkę pole doświadczalne jakby dostałam, dosyć trudne. Jak sami Państwo wiecie, myślę, że Pani Radna Niska zwłaszcza, bo jest praktykiem w tej mierze od strony medycznej, to po prostu wie, jak to jest trudna działka. Jakie są problemy przy różnych kwestiach z tym związanych. W związku też z tym, że jak coś się zadzieje, ja po prostu uruchamiam gorącą linię. Już może w cudzysłowie niektórzy może mają dość, że tak często, no ale no ja tak robię, tak? Jak chcę załatwić sprawę związaną z naszym terenem, to jest gorąca linia, czy to z panem starostą, czy z wicestarostą, z niektórymi członkami zarządu, bo nieraz mam jakieś takie spotkania robocze, gdzie naprawdę co jest możliwe, to robię. Nie ukrywam też, że tutaj bardzo pomocna też jest rola pana wójta i gdybyśmy naprawdę nie współpracowali ze sobą, to może i takich efektów by nie było. Jakieś tam pewnie by było, ale pewnie nie w takiej mierze. Mam tu przede wszystkim na myśli inwestycje drogowe, powiatowe, bo w tej dziedzinie najczęściej działamy razem. Pan wójt swoim torem, z wójtami, ze starostą, tam gdzie trzeba rozmawia, tam gdzie trzeba interweniuje, a ja swoją drogą. I wtedy mamy wspólne owoce. Także bardzo dziękuję za taką cenę.
Dobrze, wybrali. Dziękuję. Proszę bardzo, Radna.
Ja mam tylko takie dwa pytania. Do pani sekretarz Rymgarz, bo nie dzwonili, nie ma numeru. Żeby
to właśnie miałam panią zapytać, mówiłam o tym, do pani skarbnik to przywieźli.
Nie, nie.
Okej, będziemy interweniować.
I jeszcze mam takie pytanie, no nie ma tutaj państwa od zwierząt. Jest u nas od 2 lat taki bezdomny psiak. On chodzi, no i raz szczeka, raz szczeka. Ostatnio zaatakował kobietę w ciąży. Chciałam zapytać, czy ani on nie był szczepiony, ani nie można go zgarnąć, bo jakoś taki był uciekł. Bo byli już po niego kilka razy, nie mogło, ale ostatnio zaatakował kobietę. No nie, a on nie jest szczepiony na pewno. To jest niepróbowany.
Proszę Państwa, jeżeli chodzi o takie zwierzaki, ja wiem, że czasami po kimś zostaną w miejscowości zwierzaki, to jest problem, bo z jednej strony jest to zwierzę udomowione, najczęściej litują się sąsiedzi i dokarmiają. I prawdopodobnie na tej zasadzie on przez te 2 lata, ale zapiszemy, no należy po prostu go zabrać, tak? Ja już zapisuję.
Chciałam zapytać pana wójta bądź panią sekretarz, podjąć mu uchwałę o sprzedaży tego ostatniego budynku na Warmińskiej. Na jakim etapie jest to sprawa?
Proszę Państwa, w tej procedurze zawsze jest tak, że po tej uchwale jest wyznaczany termin, gdzie oni muszą po raz kolejny się wyraźnie wypowiedzieć, czy chcą kupić, czy nie chcą kupić. Ten termin został wyznaczony, z tego co wiem, albo za chwilę się skończy, albo już się skończył termin na złożenie tych pism. Z tego co ja kojarzę, chyba wszyscy je złożyli. Tak to wygląda.
Panie wójcie, w imieniu swojej szefowej miałabym prośbę. Wiem, że budynek nasz będzie, oczywiście w pracy budynek Ośrodek Zdrowia, będzie miał robioną elewację kiedyś, tak? Ale jest prośba o wymianę tych drzwi od strony apteki. Nie z zewnątrz budynku, tylko na zewnątrz. Tam jest taki podjazd dla wózków inwalidzkich też.
Tak, tak, tak.
Te drzwi są po prostu, no nie spełniają swojej roli. To dobrze, że w tym roku śniegu nie było, to nie mieliśmy śniegu wewnątrz. Ale tak jest zawsze pełno śniegu i mało tego, to tam są takie dziury, deszcz zacina i te podłogi się marnują tam, które są zrobione. Jeśli by była taka możliwość, to jest ogromna prośba w tej dziedzinie. No i panie wójcie, myślę, że SDS nie będzie otwierany na razie przez jakiś czas jeszcze.
Proszę Państwa, tutaj to jest to akurat nie do końca taka sprawa do podejmowania decyzji przez wójta, bo ile szkoła, przedszkole, to w zasadzie ja mogę sobie sam zadecydować, nie patrząc na to, co rząd robi. Czy mimo tego, że chcę otwierać to dalej, czy mamy to zamknięte z takich czy innych powodów. Natomiast w przypadku SDS-u, no to jednak to podlega pod decyzję wojewody ze względu na to, że na jego działalność płyną pieniądze od wojewody. I proszę Państwa, jak zamykaliśmy szkoły, to od razu się pojawiła kwestia SDS-u, bo ja uważałem, że jak szkołę zamykamy, to jednocześnie od razu trzeba zamknąć SDS również. Ja byłem gotowy podjąć sam tą decyzję, aczkolwiek stwierdziliśmy, że jeszcze, bo trwały jakieś negocjacje pomiędzy SDS-ami a Urzędem Wojewódzkim, że zaczekamy te dwa dni, żeby taką decyzję podjąć, tak? Bo Urząd Wojewódzki dał nam wtedy wolną rękę, ale na szczęście doszli do takiego zdania, że sami zamknęli wszystko w województwie i bardzo dobrze. Na dzień dzisiejszy Urząd Wojewódzki póki co nie przewiduje jakiejkolwiek daty otwarcia SDS-u. Natomiast jeżeli podejmie taką decyzję o otwarciu, no to my też będziemy musieli wtedy się, no, jeżeli podejmie, no będziemy musieli ją zaakceptować i otworzyć SDS, chociaż to mówię, zawsze trzeba dopasować do aktualnego stanu epidemiologicznego w danej gminie, powiecie i województwie.
Zgadza panie wójcie, tylko że wskaźnik zachorowalności wśród ludzi starszych jest znacznie inny niż wśród dzieci, tak? Także bez względu na to, co by pan wojewoda nie postanowił, to uważam, że decyzja jeszcze jednak należałaby do pana wójta ostatecznie, ponieważ to są ludzie naprawdę dużo, dużo starsi niż dzieci, tak? Więc narażeni są bardziej niż dzieciaki.
I to jest problem, tak? Bo mimo wszystko my mamy swoje zdanie na ten temat, natomiast no, nie chciałbym być postawiony w takiej sytuacji, że musiałbym się nad tym zastanawiać, jaką tego typu decyzję. To byłaby no, dosyć niekomfortowa i niedobra sytuacja, tak? Mogę?
Co dalej?
Proszę panią, wedle mojej wiedzy, być może tak jest, jak pani mówi, ale do nas żadna informacja na ten temat nie dotarła, czy to pisemna, czy ustna od pani, która wynajmuje. Być może tak jest. To znaczy, no widocznie, więc ta pani nie dopełniła obowiązku, żeby nas poinformować, tak, jako właściciela. No to zdarza się, no proszę Państwa, no.
Ale to niech zabiera ten
jakiś.
Ale przepraszam,
to nie czas na tego typu dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Zamykam obrady 18 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Dziękuję Państwu za obecność.
Za.
Dziękuję.
Dziękuję
bardzo.
Już mamy jeden problem. Nie.
A czy to trzeba zabrać chyba?
To sam trzeba wyłączyć. To się działo.
A jak to się wyłącza, bo ja nie wiem.